I nagle on zaczęła kwiczeć, takie robi. I przybiega stary pięć innych i one wszystkie tak. Ja się nie śmiałem wtedy. I Andrzej jest obok mnie i stary po prostu wpadliśmy, ja nie wiedzieliśmy, nie spodziewaliśmy się tego.
I to też nie wiadomo,
czy uciekać.
I ona nas chce
zaatakować i ona robi krok na podjeżdżę auto, które wygląda jakby stary teleportował sprzed 20 lat z jakiegoś złomu po prostu. I podjeżdża to auto i wychodzi gościu. Nie wiedziałem czegoś takiego. Chłop wyglądał, jakby wyszedł z jakiegoś rezerwatu i pierwszy raz widziałby cywilizację. Po prostu taki... On nie był ciemnoskóry, on był umursany po prostu w jakimś pyle i błocie. Takie, wiesz, miał nieumyte włosy tłuste, jakieś takie obklejone. I podchodzi jakiś czarny człowiek do mnie, plecami, jest tak bardzo niekomfortowo blisko. I ja nie wiem, co się dzieje. I ten ziomal...
Czarny w sensie czarnoskóry.
Tak, i ten ziomal... Nie powiedziałem tego. I ten ziomal, który był obok mnie, który mnie poznał, wziął mój plecak stary mi sprzed nóg i wziął, schował ten plecak. I patrzę... I nie wiem, co się dzieje, stary. A nie chcę się odezwać, bo nie chcę prowokować sytuacji. I patrzę, co się dzieje. I ten typ ręką, stary. Ja patrzę na tą jego rękę, maca tutaj mnie.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania.
Paweł Zalewski, siema.
Przemek Burczyk, witam.
No to jest właśnie to intro, o którym ci mówiłem, że zamierzam zrobić.
Witamy wszystkich słuchaczy, witamy oglądaczy i podglądaczy.
Tak jest. Dla ludzi, którzy cię jeszcze nie znają, bo jesteś tutaj trzeci raz, powiedz, czym się zajmujesz.
Słyszałeś ten taką przerwę w oddechu?
Słyszałem.
Śmieszne, a myślałem, że się nie denerwuję.
Mówiłem ci.
Magia mikrofonu i zapisu. Mhm. Morcia, ty znamy się 10 lat, ty mi powiedz.
Ja ci mam powiedzieć? Zajmujesz się fotografią i filmem, głównie górskim aktualnie, ponieważ zdecydowałeś się, że jak taka kariera miastowa cię do końca nie interesuje i że dużo lepiej czujesz się w górach, dużo lepiej czujesz się w Zakopanem, więc stwierdziłeś, że idziesz w filmowanie. Przez jakiś czas też myślałeś, że nie potrafisz robić zdjęć, o czym ci mówiłem oczywiście, że to jest bzdura i że potrafisz robić zdjęcia. Nagle się okazało, że potrafisz robić zdjęcia, więc teraz zajmujesz się i filmem, i zdjęciami. Dobrze powiedziałem?
Tak.
Dobra. To w takim razie powiedz mi, jak mieszka ci się, bo przeprowadziłeś się do Zakopca i to mnie zawsze zastanawia, jak wygląda różnica pomiędzy takim miastowym życiem, a życiem w sumie w naturze, bo tam jest mega dużo, wiem, że spędzasz czasu właśnie w naturze. Chodzisz sobie na spacery, biegasz w lesie, w górach i tak dalej.
Myślę, że środowisko, w którym przebywasz na co dzień, zależy od trochę tego, jak cię wychowano, jakie masz potrzeby w życiu i jakby to, kim jesteś, interpretuje trochę miejsce, w którym spędzasz czas i jak cię tam spędza ten czas. Mhm. No ja wcześniej generalnie, oboje jesteśmy z Wrocławia, tam się wychowaliśmy. Ja później, tak chyba w wieku 19-22 lat, pracowałem w Warszawie z artystami muzycznymi, gdzie ten wielkomiejski klimat i jakby cały show biznes trochę mnie pochłonął i zapomniałem o tym, że jednak moje serducho to bardziej w góry niż do telewizji.
Bo ty zawsze miałeś takie ciągotki do lasu, nie?
To prawda, no więc ja doprowadziłem się do takiego stanu, że już po prostu miałem dość, wiesz, tej betonozy, dosłownie betonozy i się wyprowadziłem w pewnym momencie w góry, no i tak zostało już parę lat.
A co ci przeszkadzało w tej, jak to nazywasz, betonozie?
Wiesz co, ja nie wiem, czy mi to przeszkadzało. Ja nie byłem gotowy chyba jeszcze na to, żeby pracować w takich warunkach, tak mentalnie.
A co nazywasz betonozą?
Wiesz co, to jest betonoza w przenośni. Oczywiście to jest trochę taka stara forma telewizyjna, że te formaty są z góry określone, że nie ma tam miejsca na kreatywność bardzo często, że to jest taka robota maszynowa, że nie, jakby wystarczy, że umiesz wcisnąć, ustawić kadr i wcisnąć przyciski, jakby już się materiał sam robi, więc to mi się nie podobało. I na pewno to, że...
Czyli brak takiego luzu i kreatywności, takiej wolności kreatywnej?
Ale ja nie wiem, czy to nie jest tak po prostu, że ja nie byłem na to gotowy, tak? Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Że dorosłem teraz do pewnych rzeczy i wiedziałem, mi się, że inaczej bym traktował taką pracę. Wiedziałbym na przykład, że muszę to balansować z innymi rzeczami, a wtedy nie wiedziałem, więc wbiłem się w środowisko, w którym tkwiłem cały czas, no i po prostu doprowadzałem się z dnia na dzień do takich granic wytrzymałości i w ogóle przepalenia.
Trochę jak ja teraz w Warszawie.
No, zapraszono pod halę, tylko że ty nie lubisz zimnych temperatur.
I nie umiem w górę.
To prawda. Potwierdzone info. Chociaż jak jeździliśmy sobie kiedyś we Wrocku, jak jeszcze mieszkałeś we Wrocku, jeździliśmy sobie w nasze góry, to podobało ci się, pamiętam.
Ale to były małe góry. Na te, co mnie zabrałeś w Zakopanem, to sobie z tym nie poradziłem. W sensie poradziłem sobie, ale to było bardzo, bardzo nieprzyjemne dla mnie.
Tak, pamiętam.
No fun. Ledwo zszedłem z tej góry. A tylko z niej schodziłem, nie wchodziliśmy na pod górę.
Wjechaliśmy kolejką.
Więc to nie było najlepsze zapoznanie mnie z górami, zdecydowanie. Czyli co?
Różnice. Powracajmy do pytania pierwszego. No i myślę, że właśnie to jest tak, że jesteś gotowy na pewne etapy w życiu i one trochę wpływają na to, kim jesteś i jak to interpretujesz. Aktualnie mieszkam sobie na Podhalu, mieszkam w Kościelisku i chciałbym tam w przyszłości kupić działkę, wybudować domek i raczej mieć to i traktować jako dom po prostu i taką bazę, w której robię projekty, jakby prowadzę swoje życie zawodowe, a w międzyczasie podróżuję i robię różne inne rzeczy. Więc jakby związałem się z tym miejscem i to na maksa odpowiada moim wszystkim zapotrzebowaniom, bo są tam góry, jest możliwość uprawiania sportów, a ja lubię sporty ekstremalne i ryzykowne, więc jakby super, bo jest wspinaczka, jest snowboard, jest rower, można biegać po górach, nawet chodzenie po górach, stare, to jest, zresztą jak pewnie zauważyłeś, dosyć wymagająca rzecz, bo chwila nieuwagi, lecisz gdzieś na dół, więc jakby to jest super.
A ty chodzisz tam na jakieś super długie tripy, nie?
Wiesz co, jakoś...
Z mojej perspektywy długie.
To całe wieki trwają. No, ale czasami chodzę na takie dłuższe spacery, gdzieś tam po 40 kilometrów. To, no to są fajne rzeczy.
Ile godzin? 40 kilometrów się idzie w górach? Ty idziesz?
12, 15, różnie.
No ale jak jesteś chyba wytrenowany, to już nie jest takie obciążające jak dla mnie, co?
Wiesz co, tak, ale też weź pod uwagę, że na przykład jak uprawiasz jakiś sport i trenujesz w jakimś monotonnej przestrzeni, monotonnym środowisku, na przykład siłownia i tak dalej, można lubić, słuchać podcasty i tak dalej, ale jakby nie masz zewnętrznych takich bodźców, które cię trochę napędzają, motywują, to w górach jest to o tyle różne i o tyle się to różni z perspektywy widoków, że czujesz zmęczenie, ale te widoki napędzają cię, wiesz, do działania i dostarczają ci dużego zastrzyku adrenaliny i dopaminy, więc też inaczej to zmęczenczenie się odczuwa.
Plus idziesz sobie tak jakby geograficznie, wiesz gdzie idziesz, na siłowni jak jesteś na przykład, to cały plan masz w głowie, to wszystko sobie tak właściwie wyobrażasz, nie widzisz tego gdzie idziesz, nie ma żadnej takiej realnej drogi.
I na siłowni w każdym momencie możesz odpuścić i wrócić do domu, a w górach jak odpuścisz, no to cię niedźwiedzie zjedzą, więc musisz iść do końca.
No to jest ciekawa perspektywa. A jak byś ocenił, że zmieniło się twoje takie mentalne podejście? Bo wydaje mi się, że odkąd mieszkasz w Zakopcu, zresztą mówisz mi o tym często, to jesteś... Jakby powiedziałbym, że szczęśliwszy i dużo więcej korzystasz z przestrzeni wokół ciebie.
Myślę, że to też trochę nawiązuje do tego, co powiedziałem wcześniej, że środowisko, w którym jesteś na co dzień, bardzo wpływa na twój rozwój i albo go nie ogranicza, bo to też jest druga strona medalu, bo to, że się rozwijamy, to jedno, ale to, że nam nic nie przeszkadza, to też drugie, bo nie zawsze jest tak, że się rozwijamy codziennie, nie? Więc myślę, że to środowisko bardzo wpłynęło na rozwój, na obserwację siebie, bo wiesz, jak się wyprowadzasz z domu i mieszkasz sam, no to wszyscy wiemy z doświadczenia, jak to jest. Kochamy swoje rodziny, ale no ciężko się mieszka.
Tylko w święta.
To prawda.
I z tego, co wiem, to nie wszyscy nawet święta. Nie no, żeby nie było, że wydziwiamy nasze rodziny, ale tak ludzie mówią, tak słyszałem.
Takie plotki. Więc jakby jak się uwolnisz od takiego środowiska, w którym się wychowywałeś, to też zmieniasz sobie, tworzysz sobie możliwość rozwoju i tworzenia własnej przestrzeni na nowo. Od początku do końca możesz sobie ją zaprogramować i mieć wpływ na to, o której godzinie robisz jakie rzeczy, więc czujesz się bardziej wolny i to sprzyja sprzyja rozwojowi, plus ja generalnie mam ADHD. Takie lejtowe, ale to jest na tyle jakby, na tyle duże, nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest schorzenie generalnie, to jest po prostu jakaś taka właściwość, predyspozycja, cecha.
Tak. Nie mam pojęcia, czy jak to się nazywa, ale mogę to zgooglować, a ty mówię.
Zgoogluj to, bo wydaje mi się, że wiesz, jak masz ADHD, które trzeba leczyć, no to jest schorzenie, ale jak masz takie lightowe, na przykład ja tak o tym myślę, to możesz to wykorzystać jako taką supermoc, jako taki potencjał, który jak się go nauczysz, to możesz go pokierować. I ja właśnie tak robię, że swoje ADHD, jak mam takie piki i mam mnóstwo rzeczy, mi się chce robić i w ogóle nie mogę się zatrzymać i zapominam o tym, że nie jadłem i nie piłem.
Zaburzenie, na to mówię. Zaburzenie. Disorder. No nieważne.
Ja tak nie będę na to mówił.
Dobra.
Ja mam super moc i sobie mam tak sztotuję, że jak mam taki pik i jestem wystrzelony w kosmos po prostu, to robię rzeczy takie, które wymagają fizyczności, czyli jakieś tam nagrywanie, bieganie, wiesz, robienie takich rzeczy fizycznych, bo wtedy super. I jakby...
Ja dosłownie wczoraj udostępniłem stories od Andrew Hubermana, tego gościa od Neuroscience, którego często słucham. Rozmawia z drugim gościem, który się zajmuje prawdopodobnie tym samym i rozmawiałem o innym zaburzeniu, o obsesyjno-kompulsywnym, ale też mówią, że to nie jest takie zaburzenie, że masz albo nie masz i jak masz to przypał, a jak nie masz to wszystko spoko, tylko to jest jakieś spektrum i jeśli jesteś w jakimś, gdzieś w tym spektrum i potrafisz tym zarządzać, to w sumie jest benefit dla ciebie. I on mówił właśnie o jakichś CEO albo o naukowcach, że jeśli mają takie obsesyjne skłonności, czyli że po prostu muszą coś robić super zajebiście i zawsze wszystko kończą i mega się do wszystkiego przykładają, to jest w gruncie rzeczy atut, jeśli potrafisz to kontrolować. I z tego, co rozumiem, to ty robisz to samo.
Tak, no myślę, że tym samym jest pracoholizm, że to jest choroba. To jest obsesyjna potrzeba ciągłej pracy.
Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że jak czytałem sobie o pracoholizmie, bo kilka razy...
Czytałem
sobie...
wczoraj definicję.
I co to jest?
To jest obsesyjna potrzeba ciągłej pracy. Więc zobacz, ale to jest super moc w tej dziedzinie. Jeżeli chcesz pracować, robić progres, no to zamiast 2 godziny dziennie pracujesz 15, bo musisz. Mhm. Więc robisz bardzo szybko ten progres, bo masz dużo godzin i jakby wiesz, cały czas o tym myślisz. Ale zaniedbujesz inne rzeczy. Jeżeli masz rodzinę, mają problem, bo nie masz dla nich czasu. Ja nie mam rodziny, nie mam ADHD, więc robię dokładnie to, co mi się podoba i jest spoko, Pagisa.
Więc możesz to wykorzystywać do pracy i teoretycznie nikogo nie zaniedbujesz. Ale ja uważam, że to jest wtedy problem. Jeśli masz pracoholizm i rzeczywiście zaniedbujesz inne rzeczy, no to jest problem. Ja uważam, że można dużo pracować pod warunkiem, że nie zaniedbujesz swojego zdrowia i swoich relacji. W czym sam nie jestem jakiś super najlepszy, bo u mnie relacje nie są najbardziej zaopiekowane, ale to też w pewnym sensie świadomie podejmuję taką decyzję.
Dobra, a mam taką myśl, bo ja na przykład mam dziesiątki, jak nie setki nieodpisanych wiadomości. W sensie, że dostaję wiadomości i czasami
przeczytam... Ty mi nawet mi nie odpisujesz.
No właśnie o tym mówię. No i jak to jest? Jak rozróżnić to e-życie od prawdziwego życia? W sensie, że dla wielu osób, które się ze mną kontaktują przez internet, to oni pewnie traktują to tak, jakby się ze mną spotkali. Ja bym się do nich nie odezwał.
Ja to tak odbieram. Ja się zawsze obrażam, jak
to odpisujesz. Ja tak nie mam. Jakby ja robię inne rzeczy, nie odpisuję, bo telefon gdzieś tam z boku i to e-życie w ogóle jest, wiesz, jakby w innym miejscu. Ja jestem tu i teraz są góry. Czytam jakieś inne obowiązki, góry obowiązki, fajnie o tym pomyślałem. I to nie jest tak, że zlewam tych ludzi, nie mam do nich szacunku. Nie? Jakby w większości to są super ludzie i ja bym bardzo chciał mieć czas na to, żeby odpisać, tylko że jak dostaję na przykład 15 wiadomości dziennie, to nie jest dużo, ale to jest jakby... No,
to jest czas.
No to jest czas, to nie jest tak mało czasu, bo to jest, wiesz, pewnie z godzina, dwie na odpisanie, jakąś konwersację ciągłą, no bo to nie jest tak, że ktoś ci teraz odpisuje, ty jemu za godzinę i tak dalej. Raczej jak już wchodzisz w konwersację, no to ją prowadzisz. No ja to zaniedbuję.
Ja mam tak, że dostaję coraz więcej wiadomości, co się wcześniej u mnie nie zdarzało, ale jakby ten podcast powoli się rozwija i dostaję coraz więcej, ale mnie to boli, bo ja nienawidzę, jak mi ktoś nie odpisuje. Jak widzę, że mam wiadomości i ludziom nie odpisuje, to po prostu naprawdę to mnie boli. I czasami mam ochotę dodać storiesa i napisać przepraszam wszystkich, którym nie odpisałem, bo za dużo roboty nie jestem w stanie. Dla mnie to jest skomplikowane. I będę tak robił w przyszłości, bo w przyszłości tych wiadomości będzie jeszcze więcej i na pewno nie będę odpisywał na wiadomości, natomiast mega tego nie lubię i mega nie, bo wiem jak się człowiek czuje, jak napisze do kogoś i ta osoba mu nie odpisuje. Na przykład jak ja napiszę do ciebie.
Ja jak komuś piszę i mi nie odpisuje, to że zapomniałem w ogóle, że z nim pisałem, także ja nie mam tego problemu.
Okej. Okay. No to może zaraz.
Rozmawiałem o tym z twoim bratem.
Okej. Okay.
Że pamiętam kiedyś, jak jeszcze próbowałem robić wszystko naraz i nie wiedziałem, że nie trzeba robić wszystkiego naraz. Powiedział mi, że U niego w robocie to jest tak, że ma mega dobrą sprzedaż i ma mnóstwo nieodpisanych maili, wiadomości i pewnie by go zwolnili, gdyby nie to, że jest dobra sprzedaż. Ale nie można robić dobrej sprzedaży i odpisywać wszystkim, bo musisz ten czas
priorytetować.
Bo nie mógłbyś spać, gdybyś miał robić wszystkie te obowiązki. Ja zacząłem to rozumieć i na przykład teraz, jakby wchodząc na kolejny szczebel drabiny jakiegoś rozwoju zawodowego, to wiem, że pewne rzeczy muszę delegować, bo nie jestem w stanie ich zrobić. Poza tym, no nie możesz być najlepszy we wszystkim, więc musisz to rozdzielać i dawać komuś innym obowiązki, bo on jest tym dużo lepszy, więc razem tworzycie dużo szybciej, dużo lepszy produkt, czy...
Ale od delegowania do odpisywania znajomym nie można tego oddelegować.
Tego nie można.
Można oddelegować odpisywanie ludziom, których nie znasz. No to jest legit i pewnie wiele profilów na Instagramie tak robi, ale odpisywania raczej znajomym to nie można. Chociaż w książce Tima Ferrisa 4 godziny tydzień pracy, pamiętam, że przestałem ją czytać, słuchać, bo słuchałem audiobooka, jakby było napisane, że on oddelegował asystentce złożenie życzeń na rocznicę swojej dziewczynie, bądź dziewczynie, już nie pamiętam. Coś takiego pamiętam, że czytałem, myślałem sobie, to już jest przypał, to już jest przesada i nie chcę czytać tej książki. Coś takiego było. W każdym razie ludzie mają w takim razie różne podejście do delegowania tego, co inni ludzie mogą zrobić za nich, łącznie z komunikacją z ich...
Ale nie wiesz, jaką mieli relację i... Znaczy nie czytałem książki, nie wiem, czy tam jest wypisane, ale to wiesz, może nie świadczy o niczym zupełnie.
W mojej perspektywie świadczy.
Okej.
No wyobrażasz sobie oddelegować złożenie życzeń twojej żonie, asystentce, i ta asystentka pisze: cześć, tam Kasia, wszystkiego najlepszego.
Ja sobie to potrafię wyobrazić, ale nie wiem, czy bym tak chciał.
No moim zdaniem przypał na maksa. Dlatego też nie czytałem tej książki. Jak ludzie tutaj czasami wspominają o tym 4-godzinnym tygodniu pracy od Tima Ferrisa, to ani razu mi się jeszcze nie udało tego powiedzieć, bo zawsze kontynuuję i nie przerywam, ale w końcu miałem okazję, to powiedziałem o tym, że to... A, i też trochę się martwię, że przekręcam, ale jeśli dobrze pamiętam, to dokładnie coś takiego tam pisali. Co, oglądasz swoje dwa zegarki?
Tak.
Tak, dla ludzi, którzy słuchają, mamy dzisiaj po zegarku na ręce, bo uważaliśmy, że to zabawne. Ale to jest bardzo niewygodne.
Haha.
Ty nosisz zegarek na co dzień, tak normalnie? Cały
czas? Noszę taki sportowy, bo on mierzy mi wszystkie funkcje życiowe, więc można sobie kontrolować później w aplikacji progres, kondycji i tak dalej. I okazuje się, nie wiedziałem o tym, że tętno spoczynkowe można obniżać. Teoretycznie tydzień treningu, ale takiego zbalansowanego dietą. Nie, że się zajeżdżasz i wiesz, umierasz z zmęczenia, tylko trenujesz sobie normalnie, jesz, śpisz, trenujesz i tak dalej. Tydzień takiego dobrego balansu obniża o jeden punkt, o jeden puls w zasadzie tętno spoczynkowe.
Nie mam pojęcia, ale słyszałem, że biegacze, którzy bardzo, bardzo dużo biegają, mają super niskie tętno. To jest, mówimy o tętnie, tak? Puls, tętno.
Puls, tętno, to jest chyba to samo.
Tak, tak mi się wydaje. To
weź to sprawdź, bo to jest tak podstawowa rzecz, że jak nie ma błąd, to nam nikt nie wybaczy, ja sobie tego nie wybaczę. Ja ostatnio mierzyłem i wychodzi mi na to, że na przykład jak siedzę przed kompem, to mam około 50, a jak leżę i się nie ruszam, to mam...
Puls to tętno, sprawdziliśmy.
To mam od 35 do 40 i to jest naprawdę spoko wynik. Mhm. Taki, że jest git i pozwala to na... jak masz na co dzień w swoim życiu dużo wysiłku, to on cię tak nie absorbuje, że możesz na przykład po treningu wrócić do domu i pracować. A jak masz kiepskie tętno i kiepską kondycję, bo z reguły to jest bardzo mocno skorelowane, to po treningu wracasz do domu i czujesz się po prostu, wiesz, musisz zrobić sobie dzień przerwy.
Pytałem cię o zegarek, bo chciałem zapytać, czy on ci nie wadzi, bo ty robisz dużo różnych rzeczy, chodzisz po górach, nie ma tak, że ogranicza ci ruchy?
No właśnie nie, bo on jest dosyć mały, ale powiem ci, że wczoraj jak przewaliłem ściankę, to się przez 5 minut patrzyłem, czy się czasami ekran nie rozleje, więc... Ale generalnie zegarki sportowe, no bo on mierzy wszystkie jakby sportowe aktywności, są chyba przystosowane do tego, żeby przywalić w ścianę wspinaczkową albo gdzieś, wiesz, naciągnąć i jakby no działa, jest git.
No,
ja narzekam.
Mam nadzieję. W każdym razie ja mam zegarki i ich praktycznie nie noszę, bo mnie strasznie denerwują. Nawet teraz jak mam je na ręce, to ja cały czas czuję, że mam je na ręce i tylko się...
No mordziaty, ale mój dziadek ma takie na ścianach, jak ty masz na ręce. Ja się nie dziwię, że cię denerwuje, bo przecież one są wielkich rozmiarów. To jest jak pół mojej dłoni. Ten sum to jest stary o 1/3 mniejszy.
Może masz rację, może noszę po prostu za duże zegarki, ale ja lubię, G-Shocki są kozackie i już na bazie G-Shocków i rozmiaru G-Shocka sobie kupuję następne.
I nie noszę.
Noszę, zakładam do podcastu i bardzo rzadko je zakładam, jak gdzieś wychodzę, ale generalnie to nie lubię. Tak samo, że lasto...
A to też jest chyba trochę taki relikt przeszłości, co? W sensie, że
zegarek?
No, kiedyś jak nosiłeś zegarek, to nie miałeś innego sposobu na sprawdzenie czasu.
Ja się nie znam na tym zegarku. Ja nie wiem, która jest godzina. W sensie musiałem się zastanowić, żeby ci powiedzieć, która jest godzina.
No, ale to nie jest intuicyjne. Ja też tak mam. W sensie, że może to świadczy o tym, że jesteśmy po prostu głupi, ale...
Możliwe, prostu, matura że... to
możliwe, że po prostu, wiesz, jak nie praktykujesz tego na co dzień, to no nie wiesz... No. Ja muszę się zastanowić.
Ja się nigdy nie nauczyłem. Pamiętam, że w podstawówce też nie wiedziałem za bardzo, które... Potrafiłem powiedzieć, ale musiałem się skupić na tym i nigdy nie przywiązywałem tego uwagi. Jak kupuję zegarki, to nigdy ich nie kupuję ze względu na to, żeby sprawdzać, która jest godzina. Kupuję
właśnie i dlatego mówiłem o tym, że to jest relikt przeszłości, że kiedyś noszono zegarki, żeby odmierzały ci czas. Jak pracowałeś, to musiałeś być gdzieś na czas. Plus jeszcze, jak wiesz, miałeś dużo pieniędzy, to były z dużo lepszych materiałów, ze złota, ze srebra, z czegoś tam. A teraz to się nosi chyba tak bardziej, wiesz, dla klasy, nie?
No, ja estetycznie sobie je kupuję. Podobają mi się, uważam, że Diesel ma super ładne zegarki. Jedni ludzie się z tym zgadzają, inni nie, ale ja uważam, że są bardzo estetyczne. To jest mój styl. A z czym z tego, co czytałem ostatnio Jakuba Rozkosza, to się z tym w ogóle nie zgadza. Natomiast ja bym... On ma w sumie spoko zegarki, ale ja lubię też...
Ja wolę sygnety nosić.
Właśnie to jest jakaś nowość. Co się stało, że założyłeś sobie rzeczy na ręce?
Noszę już od kilku lat.
Nie widziałem ciebie nigdy sygnetów. Teraz jak do mnie przyjechałeś, pierwszy raz je zauważyłem.
Ściągam, jak prowadzę furę. I zawsze jak do ciebie jadę, to jadę przez 6 godzin i mnie to wkurza, bo po prostu jak masz zaciśniętą rękę na kierownicy, to denerwują i zostawiam w furze.
No widzisz, no mnie strasznie denerwują takie rzeczy i zawsze jak widzę ludzi gdzieś idą sobie i mają te zegarki, jakieś bransoletki, te bransoletki, co ty nosisz z tymi kulkami, też są mega denerwujące. Ja się zastanawiam, czy tych ludzi to nie denerwuje, czy oni po prostu się zgadzają na to, że im to będzie przeszkadzało i wolą wyglądać spoko i sobie to noszą.
Ja o tym wiesz co, to jest kwestia przyzwyczajenia, bo ja o tym zapominam. Mam czasami tak na przykład, że jak jestem zmęczony po wspinaniu i czuję, że mam tak zaciśnięte mięśnie i spięte, że mi odcinają na przykład dopływ krwi i mi drętwią ręce, to czuję, że mi przeszkadzają takie rzeczy. Natomiast miałem bardzo podobnie, jak zapuszczałem włosy dawno temu, że mnie wkurzało, że mam ciągle w buzi, w nosie, w oczach i tak dalej, a teraz już w ogóle na to nie zwracam uwagi, więc to jest kwestia przyzwyczajenia zdecydowanie. I jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć jedną rzecz, że to jest luz, bo sobie możesz zdjąć. Ale na przykład jak sobie robisz dziury gdzieś w głowie i wkładasz kawałek metalu.
Jakie dziury w głowie?
No jakiś piercing.
Aha.
Ja nie mówię o takich, że w uszach czy w nosie, ale niektórzy mają na przykład tak, wiesz, faktycznie przez pół twarzy na przykład jakiś kawałek drucika czy coś. No nie ale... oceniam, nie o to mi chodzi, ale to musi być na przykład irytujące, jak śpisz i wiesz, na przykład...
A ludzie, którzy sobie robią takie ringi w policzkach, jak się musi później mówić głupio, że powietrze ci to nie ucieka. Są ludzie, którzy mają ringi tutaj. W sensie, wiesz, wycięta dziura w policzku i wsadzony metal.
Tak, była chwila ciszy, bo zastanawiałem się, jak oni jedzą.
Zaraz, czekaj, to sprawdzę, czy są jakieś zdjęcia.
Tylko filmików nie odpalę, proszę cię.
No skumaj.
Show me.
Nie chciałem tego widzieć.
To ja nie chcę też. Odwracam wzrok. Nie.
Dobra. Fuck. Dobra, wyłączam to. Jak ktoś sobie chce znaleźć, to niech wpisze ring. Wpisałem ring in cheek po angielsku i wyskoczyło mi mnóstwo zdjęć ludzi, którzy mają i widać im zęby przez ten ring i to jest bardzo, bardzo nieprzyjemny.
Nie róbcie tego, nie polecamy.
Bardzo nieprzyjemny widok. Swoją drogą, byłeś w Stanach jakiś czas temu. Jak twoje wrażenia z wyjazdu do Stanów? Byłeś też na Coachella?
Byłem. Mhm. Brak różnic kulturowych.
Pomiędzy jakimi krajami? Czechami i Australią?
Tak, dokładnie. Nawiązujemy teraz do reelsika, który nagraliśmy wczoraj w 5 minut.
Tak, by the way, dla ludzi, którzy widzieli tego reelsa, którego wstawiłem ostatnio na Instagrama i jestem ciekawy, czy wy skumaliście, że my nagraliśmy tego reelsa tylko jako reelsa, że to nie jest taki rzeczywisty wycinek z podcastu, bo to przecież jest trochę roboty, żeby rozkminić to wszystko, żeby to wszystko spadało w odpowiednim czasie, jeszcze to później zmontować. Więc byłem zaskoczony, że ludzie pisali, że czekamy na podcast. To zrobiliśmy tylko reelsa, dopiero jest dzień później, dopiero teraz nagrywamy podcast.
Tak, i chciałbym powiedzieć, że moja przygoda z edukacją skończyła się na maturze, więc jakby...
Ty masz maturę?
Mam.
Okej.
Okay. A ty nie? A ja chciałem powiedzieć, że doktor habilitowany to była esencja po prostu całego reelsa.
I są też ludzie, którzy pomyśleli, że doktor habilitowany to również prawda i pisali do Pawła, czy został doktorem. Także no, ludzie nie kumają beki, ewidentnie. Przynajmniej ci po twojej stronie, bo mam nadzieję, że po mojej wiedzieli, że robimy sobie bekę, tym bardziej, że wcześniej byłeś u mnie i nie byłeś doktorem habilitowanym. Ale nie wiem, czy wszyscy tak obserwują to dokładnie, żeby to skumać.
Myślę, że nie, ale z drugiej strony pośród wszystkich, druga perspektywa, pośród wszystkich releasów, które dodajesz, które są na poważnie, nawet takie delikatne zamieszanie i taki żarcik może jakby w kontekście wszystkich tych releasów z profesorami, z tymi mega inteligentnymi ludźmi, których zapraszasz, mogło to się trochę, wiesz, gdzieś zgubić ten ton żartu, więc jakby ja się nie dziwię.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
No, to mnie właśnie też trochę martwi, że ten podcast robi się ultra poważny. A ja sobie robię trochę coraz więcej ja i trochę się właśnie martwię, że ludzie będą tego słuchali i później będą widzieli jakąś taką bekę i trochę nie będą rozumieli, że robię sobie jaja. Jak na przykład z Reelsem odnośnie, czy kobiety mogą nosić staniki. Dla ludzi, którzy się bardzo obrazili, ten napis był napisany specjalnie po to, żeby ludzi sprowokować, bo mnie to bawi. Ja się po prostu śmiałem, jak widziałem te wszystkie komentarze. Więc i absolutnie nikomu nie chcemy nikogo niczego zabraniać. To była po prostu beka. Natomiast niektórzy ludzie są tak striggerowani, że nie potrafią widzieć poprzez swoje, dalej niż swoje emocje, no i wypisują jakieś dziwne rzeczy. Na shortsie na YouTubie jest chyba 700 komentarzy pod tym listem, ani jednego nie przeczytałem, ale mnie bardzo bawi ta liczba.
Swoją drogą to jest dosyć ciekawe, że wystarczy opowiedzieć o czymś, co jest kontrowersyjne i z czym na przykład duża część społeczeństwa ma.
Ale nie wiem, tam nie mówimy ani jednej złej rzeczy, nikogo nie oceniamy.
Ale wiesz, jest cover, który o tym krzyczy. Jestem przekonany, że duża część osób...
Nie statement. Pytanie. Czy kobiety mogą? Wiem, napisałem go specjalnie, więc wiem, że jest trochę kontrowersyjny, ale tam jest znak zapytania, więc to nie jest statement.
Ale wiesz, że jest szansa, że dużo osób, która się wypowiedziała, nawet nie odpaliła tego release'a? Albo odpaliła fragment?
No dlatego właśnie go zrobiłem, bo dla mnie to jest beka. Ja uważam, że to zabawne, że ludzie się w ten sposób zachowują, a tym bardziej pewnie nie odpalili podcastu. Także no...
Dosyć wybuchowa materia, te triggerowe reelsiki, nie? To masz 5 sekund, które potrafię sprowokować do tak ekspresyjnych zachowań.
No bardziej mnie zastanawia to, że ludzi tak łatwo sprowokować, że wstawiam jakiś reels, tak samo jak wstawiam reelsy i piszę coś tam, VS, coś tam. I ludzie z reguły też się napierdalają pod tymi reelsami. Nie, ci mają lepiej, nie, ci mają gorzej, a ja tam, wiesz, tylko Michael Jackson jedzący popko.
Ale mnie to nie dziwi, wiesz co, jak masz generalnie w sobie dużo hejtu na przykład i z czymś się nie zgadzasz i wszyscy wokół mówią zupełnie inaczej i nie podzielają twojego zdania, to masz takie napięcie w sobie, że niewiele trzeba, żeby, wiesz, przekuć tego balonika, żeby on wybuchł.
Ja nie piszę komentarzy w internecie, chyba że kogoś propsuję. I może napisałem jeden komentarz negatywny kilka lat temu i do tej pory mi wstyd za niego, więc...
Dawaj.
U pani Hatalskiej, którą przepraszam za to, ktoś napisał komentarz odnośnie tego, że ona coś pisała pojazd na Instagrama i ktoś wybronił tego Instagrama. Ja oczywiście nawet nie miałem argumentów, bo byłem gówniarzem obrażonym i napisałem tylko dokładnie tak, czy coś w tym stylu, w każdym razie pod negatywnym komentarzem odnośnie jej artykułu. Ona mi na to z drugiej strony spuentowała. Jeśli nie ma żadnych argumentów, to nie pisz komentarzy, czy coś takiego. I bardzo dobrze mi napisała. Dobrze mi tak. Nie powinienem był tego robić. Pisanie komentarzy negatywnych jest rakiem. I wstyd mi za to do tej pory. Do tej pory o tym pamiętam. Tak jak o wielu rzeczach zapominam, to o tym nie zapomniałem.
Mówiłem ci wczoraj w kuluarach, ale opowiem to jeszcze raz, że jechałem wczoraj przez gdzieś do centrum i wyjeżdżając z Pragi był na ścianie jakiś cytat z Biblii. Nie pamiętam dokładnie, nie jestem dobry w te rzeczy, ale brzmiało to, że tam jesteś barankiem Bożym, wiesz, jakby taki miało wydźwięk mocno religijny i był cytat u góry, znaczy nie był cytat, tylko było podpisane, kto to jakby, czy to jest, pomóż mi.
Nie mam pojęcia.
No cytat.
Nie mam pojęcia.
Cytat z Biblii, nieważne, fragment z Biblii. I był ktoś, jakby wyobraź sobie, co musiałoby się stać w twoim życiu, żebyś napisał coś takiego na ścianie? W sensie, że jak smutne jest to, że są ludzie, którzy są tak bardzo niewysłuchani, że muszą rozkminić to, że chcą takie coś napisać na ścianie i to nie jest tak, że idziesz, piszesz. Musisz się skitrać, musisz patrzeć, kiedy na przykład jest czerwone światło, kiedy zielone, wyczuć moment, w którym nie jedą auta pewnie, żeby wiesz, nie zostać złapanym. Plus najlepsze jest przy tym wszystkim to, że podszedł tam ktoś i skreślił tylko jeden wyraz, innym zupełnie jakimś sprayem. Więc jest ktoś, kto się też z tym nie zgadzał i przyszedł swoim sprayem, był zły i to zamazał. W sensie, że zobacz, jaka to jest dyskusja na ścianie.
Ciekawe, jakie piszą komentarze w internecie. Ale ja nie znam w ogóle kultury graficiarzy, no ale jest cała ta kultura graficiarzy, którzy chodzi...
To nie jest graficiarstwo.
Ale to jest jakiś sposób wyrażania też swoich emocji i poglądów na ścianach. Jak na przykład jebać policję albo...
Ale to świadczy o tym, że brak nam po prostu jest rozmów, dialogów w społeczeństwie, że nie rozmawiamy ze sobą i później ludzie są niewysłuchani i chcą dzielić się z tym różnymi sposobami. No i to jest pewnie jeden z tych sposobów. Co swoją drogą jest... jakby podcast jest fajną formą takiego dialogu publicznego.
No jasne, właśnie sobie rozmawiamy i właśnie się zorientowałem, że zapytałem cię o Stany i odpłynęliśmy od tego tematu, więc wróćmy
jest
do
niego. Jest szansa, że wiele pytań dzisiaj będzie tak wyglądało, wiele odpowiedzi.
Tak, to będzie podcast podobny do tego, który był z panią Anetą Brzezicką, bo jesteśmy trochę dalej na spektrum ADHD, więc bardzo łatwo nam odskoczyć od tematu. Ale to też jest spoko. Ja uważam, że lepiej płynąć za tym, co dzisiaj czujemy, niż płynąć za pytaniem, które ci zadałem. Jeśli to nas obojga w tym momencie tak bardzo nie interesowało, to po co je ciągnąć? Ja wychodzę z takiego założenia. Stany Zjednoczone.
Dobra. Wracamy do Stanów. Muszę jeszcze tutaj odpłynąć na chwilę. Ja bardzo kocham Śląsk. Jest to bardzo bliskie mi miejsce. Mam tam mnóstwo ziomali i lubię wszystkie te miejsca.
Dziękuję, że się ze mną tym podzieliłeś.
Tak. Z całym światem. Ze Śląskiem przede wszystkim. Bardzo lubię to miejsce i wylatując do Stanów na lotnisku zacząłem serię głupich żartów ze Śląska na stories. Czyli na lotnisku w Warszawie wrzuciłem stories z podpisem, że lecimy do Bytomia.
Ludzie kumają czy nie kumają?
Nie kumają w ogóle. I dużo osób mi napisało, że stary, takie samoloty nie latają do Bytomia. O co chodzi? Jest w ogóle coś niesamowitego. I lądując w LA, nam już pod całym lotniskiem jest taka wielka droga, która ma 6 pasów na jedną stronę, czyli już 12 pasów. To wygląda jakbyś po prostu, wiesz, zrobił jakąś... No absurdalnie wielkie są te autostrady. I nagrałem takie stories, jak przelatuję i napisałem, że dolatujemy do Bytomia. I wyobraź sobie, że są ludzie, którzy byli wkręceni i byli przekonani, że ja jestem gdzieś w Bytomiu. Jakby ja wiem, że można nie kumać tych żartów, ale stary, no jak masz palmę i ja żartuję, że z Bytom, a to był chyba kwiecień, więc jakby jeszcze było chwilę po zimie. I ja miałem całą serię takich żartów, a później zacząłem sobie żartować, jak robiliśmy storki z Venice Beach, że zmiany klimatyczne w Bytomie dają do myślenia i robię zdjęcia palmy. I byli ludzie, którzy byli przekonani, stary, że palmy rosną w Bytomiu. Ja byłem w ciężkim szoku. Ja myślałem, że sobie oni żartują. I ja ich tak cisnąłem tam dalej, że no, stary, to jest masakra, jakby wiesz, co z tą Polską. I ludzie byli wkręceni, że nie, no musimy się ogarnąć, bo będzie tylko gorzej. I pamiętam, że później jak lecieliśmy, pobiliśmy też na... Zaraz wrócę w ogóle całej historii, ale pojechaliśmy na Coachella i wrzucałem tam jakieś stories, że jesteśmy na dożynkach, że wiesz, takie totalne żarty po prostu z tej takiej polskiej kultury, wiesz, małomiasteczkowej. No i naprawdę ludzie byli w to wkręceni i w pewnym momencie ktoś mi napisał, że blokuje mnie, on jest z Bytomia i nie pozwala sobie na takie żarty. Mogłem przekroczyć granicę, nawet chciałem przekroczyć granicę, ale byłem w ciężkim szoku, jak dużo osób było, wiesz, dało się w to wkręcić. No stary, jak widzisz Kalifornię, no jak się do to porównać z takim klimatem środowiskowym w Polsce? No, trzeba być nieuważnym.
Plus trzeba wyjść z założenia, że jeśli żartujesz sobie w ten sposób z innych, to jednocześnie jesteś gotowy przyjąć takie żarty na swój temat. A ty jesteś w stanie przyjąć takie żarty na swój temat i nie masz problemu, nie obrażasz się o nic i jakby masz ogromny dystans do siebie, więc uważam, że jednocześnie daje ci to prawo do żartowania sobie z różnych rzeczy. myślę, że dobrze by było, żebyś żartował też jednocześnie z samego siebie i to by wyrównało ten balans. Żebyś zamiast ktoś cię atakował, to ty byś atakował siebie i ludzie by nie byli tak obrażeni. Rogan mówi, że często jak mówi o jakichś bardzo kontrowersyjnych rzeczach, to właśnie podchodzi do tego kontrowersyjnego tematu w ten sposób, że zaczyna cisnąć po sobie, po to, żeby ci ludzie troszeczkę się wyluzowali, żeby wiedzieli, że ma ogromny dystans i dopiero z poziomu tego dystansu zaczyna ciśnąć po jakimś kontrowersyjnym temacie.
Jak powiedziałeś o komiku ze Stanów, to ja przejdę do Stanów, ale zanim to, to chciałem powiedzieć o komikach, a w zasadzie stand-uperach z Polski, że bardzo, ale to bardzo przykre jest dla mnie to, że w Polsce wszyscy komicy, nie, komicy to jest w ogóle inna bajka, ale pod stand-uperzy żartują sobie z tak podstawowych rzeczy.
Wszyscy to jest trochę za duża generalizacja.
No dobra, to prawda. Precyzyjnie, duża część polskiej sceny stand-upowej żartuje z podstawowych żartów. Takich, wiesz.
Seks?
Seks, kupa, wiesz, jakby...
Narkotyki.
No może nawet nie, ale takie, wiesz, podstawowe rzeczy, które mnie totalnie nie śmieszą. I to, co powiedziałeś, że lepiej żartować z siebie, bo wtedy nikt jakby nie ma nic do zarzucenia, bo to nie jest, nie podpisze się pod tym, bo on obraża sam siebie, a w zasadzie żartuje sam z siebie, bo obraża to nie jest dobre słowo. Jest taki gość, którego pozdrawiam, już nie słyszę, to jest Cezary Jurkiewicz. To jest gość, który jest niesamowicie inteligentny.
Mówisz o komiku polskim?
O stand-uperze. Ma dużą wiedzę.
Cezary Jurkiewicz?
Cezary Jurkiewicz, tak. Ma bardzo dużą wiedzę, w wielu podcastach nawiązuje do historii i jakby ma też taką fajną warstwę edukacyjną i przede wszystkim w zasadzie nie pamiętam, żeby miał jakikolwiek żart, który obrażałby innych. Chyba, że jakiś, wiesz, królów na przykład ze średniowiecza, bo odjebali coś głupiego, a nie da się ukryć, że zrobili wiele głupich rzeczy. I wszystko, wszystkie jakby tematy żartów są z, jakby, wiesz, z samego siebie i to jest świetne naprawdę.
Mi się wydaje, że to jest super forma, ale z drugiej strony atakowanie kontrowersyjnych tematów też jest potrzebne, bo to też daje taki...
Jest, ale ja, przepraszam, że ci przerwę, ale mi chodzi o to. Chodzi mi o to, że na przykład masz roasty, które są dla mnie, wiesz, taką bardzo nieudaną formą roastów amerykańskich, gdzie po prostu disujesz ziomali, tak, wiesz, nawet nie jest śmieszne. Jak żartujesz z ziomale, że ma krótkiego kutasa. Jakby, no a nawet jeśli ma, no to... Ojejku, że tu trafili w moje ego, o nie...
Ale to jest w ogóle, ja nie uważam, żeby jakikolwiek człowiek był na tyle odporny, bo może świadomie ma jakąś obronę, ale uważam, że to zawsze w jakiś sposób kuje tego człowieka, do którego mówisz takie
oczywiście,
rzeczy.
Oczywiście, że tak.
I to też u Rogana swoją drogą słyszałem, że on się z tego wycofał, bo mu było głupio robić przykrość innym ludziom, bo czasami tak komuś dojebał, że widział, że nawet pomimo, że to jest profesjonalny komik, to mówisz.
No jak jesteś dobry w tym, co robisz, to potrafisz to dobrze wypunktować. No ja obejrzałem parę tych roastów i wiedziałem właśnie, że wiele osób, które tam siedzi jako ten król roastu, który ma z jakiejś urodziny, czy tam coś celebruje, to siedzi taki, wiesz, uśmiechnięty sztucznie, ale widać, że mu aż po prostu skaczą usta i brwi od utrzymywania sztucznego uśmiechu. Więc powracając do Stanów. W Stanach byliśmy na takiej naszej małej przygodzie fotograficznej. Chcieliśmy porobić tam z ekipą, z Andym, z Agą i z siostrą Andrea, z moimi mordziatymi z Podhala i zresztą z Mawy. Pojechaliśmy na fajny projekt, porobić foty i porobić też fajne rzeczy w Stanach. I przy okazji, no jakby będąc tam, doszedłem do paru różnych wniosków, obserwując tą kulturę amerykańską, bo w Stanach byłem pierwszy raz. Plus jeszcze byliśmy na Coachelli, co też jest fajnym doświadczeniem. Ale pytałeś o różnicę, prawda? Już nie pamiętam pytania, ale to chyba
zapytałem cię ogólnie o wyjazd, bo opowiadałeś mi, że byłeś w jakichś różnych dziwnych miejscach, w takich trochę przećpanych miejscach. I jestem ciekawy, jak to wyglądało tam. Pamiętasz, to pokazywałeś mi zdjęcia z jakiegoś miejsca, gdzie ciężko było w ogóle dotrzeć i tam były jakieś takie szamańskie rzeczy.
Tak, to był Salvation Mountain i tam jest jeszcze taka miejscowość obok, taka jakby wioska, nie wiem jak to nazwać, na pustyni. Nie pamiętam, jak się nazywa. To jest w ogóle ciekawy fenomen, bo to jest w ogóle obszar, jakby wydaje mi się, że na terytorium Kalifornii albo na jej granicy, który jest wyjęty spod prawa. Tam nie wjeżdża policja, nie ma nic, stary, po prostu to jest bezpańska część ziemi.
Serio, tam nikt nie jeździ?
Tak. I o tym są jakieś dokumenty na Netflixie i tak dalej.
No wyglądało to strasznie.
Tam się strasznie dużo przestępców ukrywa, bo są bezkarni i tak dalej. Odpalonych ludzi, którzy sobie nie radzą w społeczeństwie. To jest miejsce, które ma taką narrację, jakby Bóg nas wyzwoli. I dużo osób tam żyje na przykład z tego, że robi jakieś takie artystyczne, dziwne rzeczy, które nawiązują mocno do religii i jakiejś takiej sztuki wyzwolenia. I po prostu ludzie, którzy to tam odwiedzają, te tereny, turyści, tam zawsze sypną parę dolarów i ci ludzie jakoś się utrzymują. Ale stary, ciekawa sprawa. Zanim tam dojechaliśmy, zatrzymaliśmy się w sklepie, żeby kupić jakieś napoje, bo tam jest, wiesz, 40 stopni prawie. Jest bardzo gorące miejsce. No i wchodzimy do jakiegoś sklepu w ogóle, który jest totalnie abstrakcyjny, stary. To wygląda jak...
To znaczy?
Taki, wreszcie taki amerykański horror, że wchodzisz do sklepu i tam miga światełko, są jakieś lodówki, tak huczą dziwnie, są jakieś stare płytki, jakby to totalnie
jakieś dziwne przedmioty?
Tak, dziwne przedmioty, takie wiesz, wielkie galony z wodą, których nawet nie jesteś w stanie unieść. Jakieś dziwna kasjerka, która nie wiadomo, czy jest naćpana, czy o czymś myśli, czy jest jakaś masakra. I zanim weszliśmy do tego sklepu, to parkujemy autem. Już prawie wychodzimy i podjeżdża auto, które wygląda jakby stary teleportował sprzed 20 lat z jakiegoś złomu po prostu i podjeżdża to auto i wychodzi gościu i nie widziałem czegoś takiego. Chłop wygląda jakby wyszedł z jakiegoś rezerwatu i pierwszy raz widziałby cywilizację. Po prostu taki, on nie był ciemnoskóry, on był umursany po prostu w jakimś pyle i błocie. Takie wiesz, miał nieumyte włosy tłuste, jakieś takie obklejone. I wychodzi w jakichś porwanych, wygląda jakby był ubrany w worki na ziemniaki i wychodzi na bosaka i ja mam takie, o, nikt w aucie tego nie wiedział, mam takie, patrzcie co się dzieje i przez niego patrzymy, nie wierzymy co się dzieje i wysiada jego prawdopodobnie córka z tego przedniego jakby od strony pasażera, idą do sklepu i nagle przez wybite okno z tyłu wychodzi jedna osoba, druga, trzecia, czwarta i piąta.
Z tego sklepiku?
Nie, z samochodu. Tego auta. Mhm. I nagle, wiesz, siedem osób jest w tym sklepie i krążą w ogóle i stary wszyscy na bosaka, wiesz, urodzenie i widać, że to są ludzie, którzy żyją po prostu, wiesz, w jakimś, na jakimś uboczu z dala od cywilizacji i byłem w ciężkim szoku, bo no nie tak sobie wyobrażam stan. Nie? Jak o tym myślałem, zanim tam byłem, to wiesz, super się żyje, wszystko jest rozwinięte i w ogóle jakaś miazga, a tam są takie miejsca, które no, nie ma takich miejsc w Europie, naprawdę stary nie ma. I ludzie tak tam żyją, to jest jakaś totalna odklejka. Jeszcze powracając do tego Salvation Mountain i całej tej okolicy, to jest jakby, wiesz, to się też różni od naszego klimatu, bo u nas nawet jak masz bezdomnych, to mogą sobie zrobić jakiś namiot pod drzewem, jakąś przejąć jakiś stary budynek, cokolwiek. A tam jest pustynia. Jedyna opcja mieszkania to jest jakiś kamper. Więc masz takie kampery po prostu oldschoolowe, poniszczone z powybijanymi oknami i ludzie tam mieszkają na takim totalnym zipie, że to po prostu patrzysz się na to i musisz przecierać oczy, zastanawiać się, czy to jest naprawdę. I, no i przede wszystkim, jakby wiesz, na pustyni masz po prostu piasek. To jest taki mocno pustynny klimat. Nie ma tam żadnych roślin, wody i tak dalej. I jak chodzisz po tym piasku, to masz pod sobą mega dużą ilość takich małych butelek. Wydaje mi się, że to są butelki po jakimś helu czy po czymś. I to jest ludzie nałogowo to... jakby wiesz, inhalują się tym, tak. I to są abstrakcyjne ilości tego. To wygląda jak taka mała butla do nurkowania, taka tyci. I tego są stare dziesiątki tysięcy tam na ziemi.
A to nie jest tak, że tym się ładuje zapalniczki?
Nie, to nie jest. To jest do ćpania.
I z tego były zbudowane chyba jakieś rzeczy. Dobrze pamiętam na tych zdjęciach, co im pokazywałem?
Tak, to w ogóle tam jest taka jedna miejscowa, gdzie mieszka... Bo oni w ogóle żyją tam tak kolektywnie i mają już takie na przykład miejsca, gdzie ktoś sobie z różnych starych rzeczy spawa jakieś figurki, jakieś elementy, tworzy w ogóle jakieś takie abstrakcyjne światy.
Czyli w tym miejscu Salvation Mode żyją jacyś ludzie?
Tak, tam jest dosyć dużo ludzi i to są właśnie wszyscy tacy odpaleni, którzy widać, że no nie przystosowali się do życia w społeczeństwie z różnych powodów. I
tak
no,
tam wbiliście, to nie byłeś...
Baliśmy się o życie generalnie, ale tam jeździ dużo turystów, więc mieliśmy takie, chyba da się żyć, nie? Ale generalnie tam, wiesz, każdy na pewno ma jakąś broń i tak dalej, dużo osób jest poćpanych i jakby świadomość tego, że chodzisz po czymś terytorium i oni są pewnie wszyscy naćpani i mają tą broń, jakby...
Nigdy nie wiesz,
co się wydarzy. No, mega dziwne doświadczenie. Byliśmy mega poryci wszyscy totalnie. No, to było dziwne doświadczenie. I właśnie taka jest trochę ta... Jakby nie mogę mówić, że Ameryka, bo to jest zbyt ogólne. Ja byłem w Kalifornii, byłem w LA, byłem na Palm Springs i byłem w tamtej części i to jest wszystko, co widziałem. Z tego, co wiem...
Ale parki... co to w takim razie byłeś w takim bardziej imprezowym klimacie? Nie wiem, jak Palm Springs, ale Coachella...
Springs to jest taka najbogatsza dzielnica tam, że mieszkają, są same wille, ludzie jeżdżą, wiesz, autami po prostu z takimi, że u nas to ludzie sobie karki skręcają, jak się oglądają za takimi furami i tam jeżdżą jakieś dziadki, tym, więc jest taka fancy dzielnica. Mhm. Jeszcze powracając do samego LA, to też jest w ogóle śmieszne, bo to jest dość mocno podzielone miasto. Jest tak, że są dzielnice, na przykład jest główna droga, powiedzmy dwu- czy trzypasmowa, która oddziela taką dzielnicę na przykład... że jak tam się zapuści biały, to jest szansa, że nie wyjdzie cały albo nie wyjdzie w ogóle. A z drugiej strony na przykład zaczyna się granica Hollywood, która jest po prostu, wiesz, naprawdę jest fancy, więc to jest niesamowitego po prostu, że to jest takie miejsce kontrastów.
No i ty pojechałeś tam w bardzo nieciekawym momencie, bo jak ja słucham sobie podcastów, to i słuchałem u Logana Paula i słuchałem u Rogana, że w LA zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Logan mówił, że musieli wydawać jakieś absurdalne sumy na ochronę i się wyprowadzili finalnie z LA, bo po prostu zrobiło się tak niebezpiecznie, że bali się wychodzić.
Także... To prawda, no. Na przykład przechodząc sobie tym między Santa Cruz a tym takim bowlem najbardziej znanym w sumie chyba na całym świecie.
Bowl, czyli skatepark.
Tak, bowl, skatepark nad morzem. Tak, dokładnie, na Venice Beach, można to kojarzyć z filmów i tak dalej. Przechodząc sobie tam, jest taka betonowa... Swoją drogą też jest śmieszna sprawa, bo to wszystko wygląda tak, jakby się zatrzymało 30 lat temu. W sensie, że popękane te betony, wiesz, niezadbane ściany, niepomalowane. Jakby...
Venice Beach nie jest odnowiony, tak ładnie?
Nie, stary, to wygląda jak porównujesz sobie na przykład... wrocławskie czy warszawskie bulwary, stary się nie umywa w ogóle. To wygląda tak, jakbyś wyjechał do jakiegoś, wiesz, zapomnianego kraju. Bardzo dziwne to jest.
To ciekawe, ale kultura skate'owa też trochę upada. Przynajmniej tak ja to postrzegam.
Wydaje mi się, że generalnie z Ameryką to jest trochę tak. Nie wiem, nie znam się na tym, ale to są moje spostrzeżenia, że oni się kiedyś budowali, prężnie się rozwijali, ale to wszystko ma swoją żywotność i teraz trzeba to odnawiać. Mhm. Ale oni tego nie odnawiają. Nie wiem dlaczego, przyczyny ekonomiczne, brak kadry, nie mam pojęcia. No ale wygląda to po prostu jak taki początek ery, trochę kończenia się tej wielkiej cywilizacji. Przede wszystkim, powracając jeszcze do tego deptaka głównego, to są takie daszki, pod którymi siedzą sobie bezdomni i to nie są tacy bezdomni, jakich my kojarzymy, że tam wiesz, jest jakiś pijany gościu, który jest zasikany i tak dalej, tylko to są ludzie, którzy mają na przykład iPada, bo tam to jest stosunkowo tanie i tam wszyscy żyją w zasadzie na jakieś ręce, więc oni tam mają jakieś pieniądze. Ma iPada gdzieś schowanego z boku i jest tak poćpany, że na przykład patrzy, ma wykręcone oczy, patrzy się w niebo i wyrywa sobie włosy. I ty to widzisz i masz takie wow, nie, czemu nikt nie pomoże. I wszyscy obok przechodzą się nie zwracają uwagi. I jedzie policja z naprzeciwka autem. Oni wyglądają generalnie tak, że jak się na nich patrzysz, to chcesz odwrócić wzrok.
Policjanci.
Nie wyglądają bezpiecznie. W sensie, że są tacy, wiesz, widać, że prawilniaki. Jadą i turystów zaczepiają. W sensie, że pytają się, co tu robisz? Skąd jesteś? Mhm. A z tymi bezdomnymi nikt nic nie robi. W sensie, że po kryzysie mieszkaniowym w Stanach to jest tak dużo odsetek ludzi, którzy mieszkają na ulicy, że oni się musieli nauczyć żyć z nimi. I to widzisz po prostu, że ten kraj jest mocno podzielony pod tym kątem. I poziom bezdomności jest na jakimś po prostu levelu hard. Widzisz typa, który żebra o przy wejściu do sklepu, żebra o jedzenie, ale ogląda Netflixa na swoim iPadzie nowym.
To musi być dziwny widok, no.
Ale też trzeba przyznać, że Kalifornia i tamta część jest też specyficzna, bo to jest dosyć, wiesz, tam dużo turystów, dosyć popularne jest to miejsce, więc to też ma jakieś tam, dosyć specyficznie to wygląda, ale na przykład jak pojedziesz na takie bardziej gdzieś tam wysunięte na wschód części Kalifornii, no to jakby ten temat już biedy się rozwiązuje dosyć mocno i tam już są tylko, wiesz, jakieś zakłady produkcyjne, jakieś fabryki, dużo bogatych dzielnic, więc to ma troszeczkę inną formę.
U nas to są też trochę, mam wrażenie, jak byłem w Barcelonie, to pamiętam, że widziałem ostatnio bezdomnych, ale to oni byli kompletnie inni niż polscy bezdomni, bo polscy bezdomni, tak jak mówisz, leżą sobie gdzieś w metrze, gdzie leżą gdzieś na dworcu, nie są groźni w ogóle.
Nie są, są pogodni.
Tak, a w Barcelonie byłem, to byli tacy wykręceni goście, wyglądali jak bezdomni, brudni, ale są tacy, nie wiem czy naćpani, czy chorzy psychicznie, ale ja się ich bałem. Także przychodzisz obok gościa i nie wiesz, co on zaraz robi. Wydaje mi się, że w Stanach całkiem podobnie to może wyglądać.
Tak, tak, właśnie teraz jak o tym powiedziałeś, to zdałem sobie sprawę, że miałem bardzo podobne odczucia, że jak miałem takiego w Polsce, to on ma takie, o księciu, niu, 5 złotych i tak jest, wiesz, potulne, nie? Że jak mu coś powiesz, to on, nie to, że nie mam szacunku do takich ludzi, i że jakoś ich klasyfikuje, ale jak mu coś powiesz, to on jest taki, wiesz, przepraszam, nie?
opowiadałem ci
wiesz, źle na niego spojrzysz, to on ma takie, co się patrzysz? I to jest sketchy, stary.
I ja miałem taką sytuację w barce, wtedy się strasznie obsrałem. I też był właśnie bezdomny z... A nie miał iPoda, tylko jak się nazywa to do słuchania muzyki? Apple'a. iPoda miał.
Jezus, to jeszcze działa?
Tak, on miał iPoda, słuchawki Apple'owskie, bezdomny, mieszkał w takiej przyczepie. I ja sobie robię foty w Barcelonie, sam jestem na takim wzgórzu, nikogo w okolicy nie ma i ten typ sobie do mnie podbija, coś zaczyna do mnie zagadywać, całkiem dobrze gadał po angielsku. No ja sobie z nim gadam, chwilę wymieniłem z nim kilka zdań i nagle patrzę i do niego przyszły dwa psy. Wiesz, że ja się boję psów. I nagle patrzę na te psy, ja jeden z nich to jest taki wielki, nieprzyjemny pies i ma dziurę w głowie, nie ma ucha, a ta cała dziura jest taka zaropiała, biała. I się tak na mnie patrzy. I ja zobaczyłem tego psa. I się tak obsrałem. Się tylko modliłem, żeby ten typ ode mnie odszedł, bo nie wiedziałem. Ja w sumie nie wiedziałem, czego on ode mnie chce, bo do mnie poszedł, zaczął do mnie po prostu gadać. Ale na szczęście coś mu powiedziałem, odsunąłem się od niego, i on sobie poszedł i te psy ode mnie odeszły, stary, bo tylko tak wstraszyłem tego psa. No wyobraź sobie, ten pies wygląda jakby był kurwa zombie. Miał dziurę w głowie całą zapleśniałą. Także...
No sketchy. Jeszcze powracając do tematu Stanów i Kalifornii, to muszę przyznać, że też, bo powiedzieliśmy teraz o takie, jakby ja miałem duży dysonans, bo jechałem tam, jednak wiesz, jak lecisz w takie miejsce, to masz w głowie jakąś wizję tej Ameryki, bo nie mają świetnych ludzi od PR-u, od marketingu, wiesz, filmy te hollywoodzkie, to wyglądają w ogóle jak inny świat. Jakby masz, wiesz, jako młody człowiek, wychowujący się na tej kulturze amerykańskiej, by nie patrzeć na rapie, hip-hopie, teledyskach, wiesz, taki najlepszych American na Dream. Świecie, tak. American Dream, masz to w głowie, lecisz tam, jest nagle ząk, jakby trochę inaczej to wygląda. Ja nie mówię, że to jest super złe i nie gadałem tylko o tych negatywnych rzeczach. Chciałem powiedzieć, że niesamowite jest to, że ludzie mają tam turbo pozytywny vibe. Chociaż on jest trochę powierzchowny, bo masz tak, że jak ktoś cię zagaduje i pyta się, co u ciebie, i ty mu odpowiadasz, to jak powiesz mu za dużo, to ma takie, too much, jakby enough, ja sobie idę, nie? Chciałem tylko zagadać do ciebie taki small talk. Są super w to. Wymiana zdań w minutę, super, ale jak chcesz z kimś pogadać, to oni nie są chętni w ogóle do tego. Ale na przykład jak gdzieś sobie jesteś w jakimś miejscu publicznym i komuś się spodoba twoja bluza, czapka, cokolwiek, to do ciebie zagaduje. I to jest świetne. I wszyscy są pozytywni. Na przykład robiliśmy zdjęcia z Andym, jakieś tam przepołowe, to w Polsce jest tak, że ktoś do ciebie podejdzie i tu nie można robić zdjęć. Byłem dosłownie stało mi się to dwa dni temu tutaj z moim kumplem, jak robiliśmy zdjęcia przed pan ochroniarz i bez żadnych argumentów groził nam śmiercią, bo wyciągnęliśmy aparat i chcieliśmy robić zdjęcie, że jest jakaś masakra. A tam jest tak, że ci ludzie są zajrani. O, robisz jakieś fajne rzeczy, tak? Czyli pewnie masz Instagrama. Pokaż mi Instagrama. Wow, podróżujesz, świetnie. Wiesz, to jest inne podejście w ogóle do człowieka. Że tam ludzie są zajawieni na poznawanie nowych ludzi.
I otwarci
na jakiś kontakt.
Są bardzo
otwarci. To prawda. I to jest coś niesamowitego. Przechodząc do kolejnego tematu, do tematu coachelli, czyli jednego z najbardziej... ambiwalentny stosunek miałem, bo z jednej strony byłem zajarany i w ogóle wow, możliwości, wiesz, otwarty świat, otwarci ludzie, ale z drugiej strony było sketchy w chuj. W sensie, że nie czujesz się tak sketchy w Polsce. Nie masz dlaczego. Chyba, że mieszkasz na Pradze, nie? No i jeździsz wieczorem z telefonem hulajnogą, to może być sketchy. Ale to masz dwa takie miejsca w Polsce, nie?
Na praskim rezerwacie, tak.
Na praskim
na którym mieszkam i czasami... W Warszawie pierwszy raz widziałem takiego przedpalnego typa, którego troszeczkę tak szedłem obok niego i tak sobie myślałem, po tym typie nie wiem czego się spodziewać i to było tutaj właśnie naprawdę. Tak wcześniej ani razu nie widziałem takiego gościa. Ale też się nie ślałem nigdzie po nocach, więc...
No ale mieszkasz w rezerwacie praskim, no to jest...
Ale to było 13. To nie było w nocy.
Może się wybudził ze snu.
Tak. Możliwe, albo właśnie wracał z branży o 13. Dobra.
Kocia. Oni to tak mówią na to skrótem. Kocia. Powracając do... będę cięcia, nie będę cięcia, nie wiem. Robię przerwę.
Nie będzie. Już gadamy. Już to, ja to puszczę jeszcze normalnie. To, co teraz mówiliśmy.
Aha.
Mówiłeś, że kocia nie ma
nie,
klimatu.
Nie, czekaj, bo chciałem to od dobrej strony zacząć.
Dzisiaj jesteśmy delikatnie negatywni.
Only good vibe. Without vibration. Jadąc na Coachellę. Swoją drogą nie wiem, jak się mówi Coachella, kocza, bo każdy mówi inaczej i nawet w Stanach mówią inaczej, więc chyba nie ma innej wersji. Ja byłem na Coachelli, nie wiem gdzie byli inni, ja byłem na Coachelli. To jest w ogóle niesamowity event, jest gigantyczny po prostu, jeśli chodzi o ilość ludzi, scen i tak dalej. Aczkolwiek okazało się, że fest jest równie dużą i fajnie zorganizowaną imprezą.
Festiwal
w Polsce, tak.
Gdzie to jest?
W Parku Chorzowskim. Cały Park Chorzowski jest zagrodzony i tam są różne sceny. Po prostu masz jakieś miasteczka, wiesz, stary cały świat został wybudowany na ten jeden event, więc w ogóle magia. I Coachella jest dosyć podobna, jest bardzo duża, to jest bardzo duża przestrzeń. I, no i muszę przyznać, że jednak ci artyści w wielkiej sceny, światowej sceny, to potrafią zrobić niezły rozpierdol na scenie.
To znaczy?
No stary, to jest takie show, jak Swedish Mafia i The Weeknd robili koncert, to stary, ja stałem po prostu, miałem otwartą buzię i zapomniałem, że trzeba tańczyć i że chcę tańczyć, bo po prostu się patrzyłem, co się dzieje, nie? Jakby światełka, jakieś tutaj efekty. Mnie tak zaczarował, że stałem i miałem takie jakaś magia totalna. Więc było naprawdę grubo. No i fajnie, bo widziałem Billie Eilish, jak jeździ kolanami po posadce z ochraniaczami.
Ochraniacze miała?
Tak, ona ma ochraniacze, ona się rzuca na scenę i od jakiegoś czasu już nosi ochraniacze i to jest śmieszne, jak się rzuca na plastikowe ochraniacze, to on jedzie na tych kolanach i to jest mega śmieszne. No więc fajnie było zobaczyć wszystkie te, wiesz, osoby, które gdzieś tam kojarzy z teledysków i z radia i tam generalnie z internetu, więc fajne doświadczenie.
Jest mocne, że zakłada ochraniacze, żeby pośpiewać.
No ona, stary, to się tak dojeżdża, że tam po prostu, tam jest taki freestyle na tej scenie, naprawdę. Ona to skraca sobie życie tam tymi swoimi koncertami. Więc na pewno fajne doświadczenie i stary niesamowite jest to, że wszyscy są kolorowi. Nie ma tam osoby, która jest ubrana na czarno. Wszyscy mają jakieś, wiesz, wpięki we włosach, jakieś kwiatki, no na kolorowe stroje.
Na Coachella to się nawet mówi, że się przebrało się jak na Coachella.
Tak, tak, więc to jest naprawdę niesamowity vibe. Ale powiem ci, że widać wpływ internetu i Instagrama na te bardzo oldschoolowe, takie, wiesz, rootsowe festiwale duże. Bo będąc teraz, a widziałem jakieś nagrywki sprzed, wiesz, tam paru dobrych lat nawet i to też były takie już końcówki tego starego klimatu, bo dużo osób nie oglądało się tych fajnych festiwali i eventów w internecie. I nagle okazuje się, że to podróżowanie na takie eventy z różnych części świata, na takie festiwale nie jest takie trudne. I ci ludzie oglądając to poczuli potrzebę bycia w takim miejscu, więc strasznie dużo osób takich instagramowych z różnych bajek i środowisk zaczęło się pojawiać na festiwalu, który jest skierowany raczej do ludzi takich, wiesz, w pewnym vibe. Mhm. Chociaż scena akurat muzyczna od kilku lat jest taka, że każdy się odnajdzie. Kiedyś była taka bardziej, wiesz, takie kwiatki i chill, nie? Jak bym to nazwał.
Mówisz o Coachelli.
Tak, o Coachelli. I widać na przykład pod sceną, jak ludzie reagują i przeżywają muzykę. Są fani oczywiście i oni tam płaczą i w ogóle, wiesz, mają zamknięte oczy i tam mają jakiś locik swój, ale w większości jest tak, że ludzie stoją z telefonem i mają zwykłą minę, jakby się stali w kolejce do sklepu i nagrywają. A tu gra koncert Billie Eilish albo Swedish Mafia.
Czyli są bardziej takim e-świecie niż na tym koncercie.
Tak, tak. I jak szliśmy właśnie na melanż, zanim jeszcze weszliśmy, to szliśmy w takim imprezowym moodzie razem z Andym i Andy tam się pyta, a gdzie idziecie? I oni tak, na Coachella. W ogóle wiesz, zero jakiegoś takiego flow. Było tam parę osób takich, można było spotkać zajawionych, odkręconych, tanecznych, ale generalnie to raczej ludzie byli tacy, wiesz, przyszli ponagrywać storki trochę.
Do pracy trochę. No całkiem możliwe, że mają płacone za to.
No możliwe, że tak. Możliwe, że po prostu chcieli, wiesz, się wyflexować. No jakby specyficzny był to klimat.
Założę się, że Coachella zatrudnia mnóstwo influencerów po to, żeby to promować.
Myślę, że nie musi.
Myślę, że nie musi?
Myślę, że nie musi. Tam się dosyć szybko te bilety kończą. Mhm. No więc jest też szansa, że na odwrót zostało to zrobione przez jakąś inną markę. Czyli na przykład jest ktoś supportowany przez jakąś firmę odzieżową i oni chcą na przykład, wiesz, pokazać, że ta firma była na Coachelli, była w Stanach, wiesz, jest z tego klimatu. Możliwe, że tak to działa. Mhm. Ale na pewno było dużo ludzi z Instagrama, było widać po hashtagach, jak wyszliśmy w hashtagi, jak dużo osób po prostu, wiesz, dosłownie w minutę, jak odświeżasz hashtag, ile się tam pojawia tych nowych zdjęć, więc...
No to chyba jest taki główny instagramowy festiwal, przynajmniej z tego, co ja kojarzę. Coachella to jest taki najsławniejszy.
Ja się nie znam.
Burning Man jeszcze, ale to jest to trochę inna subkultura.
Andy teraz był razem z ekipą na Burning Man i widziałem stories i miałem takie wow.
No, tam jest poważny.
No, tam jest...
Chciałbym się kiedyś przejechać, ale już nie jestem imprezowym ziomkiem, więc nie wiem, jakbym się tam odnalazł, ale chciałbym być, przeżyć to po prostu. To musi być mega ciekawe.
Ja myślę, że jadąc tam i w ogóle przechodząc cały ten proces dojazdu tam i w ogóle, wiesz, rozbicie się, to nawet nie trzeba imprezować, żeby to przeżyć i żeby to była fantastyczna przygoda. W sensie, że będąc tam po prostu, spędzając ten czas, to już jest coś niesamowitego i odpiętego.
No, bo to jest też taki artystyczny event, że jakieś wielkie postacie, oni to później palą wszystko na końcu. Tam musi być mega ciekawie. Na rowerach ludzie jeżdżą, są cali zawiązani jakimiś szmatami, żeby piasek im gdzie nie wleciał.
Tak,
tam, no. Tam jest trochę jak w takim postapokaliptycznym filmie.
Post-apo, no.
Dokładnie, taki klimat. Tam bym pojechał. No. Dobra, wracając do Coachella, czyli finalnie. I jesteś zadowolony? Jakie to zrobiło na tobie wrażenie?
Jestem zadowolony. Fajnie tam być. Wiesz co, myślę, że jak ktoś na przykład ma imprezowy moodzik i bardzo mu się znudziły festiwale w Europie, to warto tam pojechać raz, drugi, trzeci, bo to jest, wiesz, na pewno fajne przeżycie i w ogóle okazja, żeby pojawić się w Stanach i tam też przy okazji tej Coachelli dzieją się też fajne rzeczy wokół, takie w sensie na przykład w LA jakieś, bo jakby okolica wie, że będzie dużo ludzi, więc oni tam organizują różne jakieś fajne rzeczy i to jest spoko. Ale myślę, że jak ktoś był raz, to i ma takie, jak ja na przykład, podejście, że woli na przykład robić tam sobie jakieś zadania życia codziennego i pracować, to jakby no zmarnowanie kasy po prostu, bo to nie jest tanie wyjazd, to kosztuje naprawdę sporo siana. Mhm. A z drugiej strony na przykład jak w ogóle nie masz imprezowego klimatu i chcesz paść na Coachella, no to... To nie wiem, czy bym polecał.
To trochę nie miejsce dla ciebie w takim razie. Dlatego się zastanawiam właśnie nad tym Burning Manem.
Bo... Nie, był super, super, bo ja lubię doświadczać takich rzeczy. Ja lubię imprezować raz na jakiś czas. Ale nie jestem typem człowieka, który jeździ od festiwalu na festiwal. Dwa festiwale w roku, świetnie, ja się super bawię. Mam na to czas, organizuję sobie tydzień wolnego, przeżywam, bawię się, ale nie chciałbym, żeby to była moja rutyna życia.
Plus ty i tak jesteś tam w pracy.
Trochę byłem, no.
Przecież
na samym festiwalu to byliśmy raczej na melanżu, ale jakby cały ten wyjazd był taki, że bardziej robimy zdjęcia i skupiamy się na fajnym kontencie i też fajnej zabawie.
No więc to też jest dla ciebie kozacko, bo nie dość, że sobie podróżujesz, to jeszcze możesz robić przy tym materiał i zarabiać siano, więc idealnie.
To prawda.
Co się wydarzyło? Bo pamiętam, że jak jechałeś ze Stanów na Bali, to miałeś jakiś przypał z lotem.
Tak. Nie poleciałem na Bali pierwszego dnia. Stary, w ogóle podróżowanie w czasach COVID-u to nie jest łatwa rzecz, bo mocno zmieniło się prawo pod kątem jakichś badań COVID-owych i tak dalej. No i pojechałem, może inaczej, lecieliśmy całą ekipą, czyli lecieliśmy w trójkę na Bali, tylko że nie było biletów, więc Andy i Aga polecieli dzień wcześniej na Bali, zrobili sobie zwykły jakiś test PCR, wyszli na pokład, polecieli, wszystko git. No i ja na drugi dzień miałem tam jechać, więc stałem gdzieś w LA, pojechałem sobie na lotnisko, też wcześniej, żeby zrobić badania. Zrobiłem badania gdzieś przed lotniskiem, które kosztowało chyba tam $100, więc nie tak mało. I zrobiłem PCR-a, tak jak oni dzień wcześniej, no bo czemu miałoby to nie zadziałać. No i idę sobie na tą odprawę, wiesz, czekam na, aż się tam pojawi mój locik, idę tam jak ostatni, bo miałem takie, a nie będę w tej kolejce stał, no i podchodzę i daję te dokumenty tej babce i ona, że ma pan PCR. Czekaj, bo nie chciałbym pomylić. PCR to jest ten taki antygen i PCR. A, ja miałem antygena. Mhm. I oni też mieli antygena, ale oni wlecieli, a mnie nie chciała puścić, bo mam antygen. Plus mówi mi, że poza tym nie mam biletu powrotnego i nie mogę wejść na pokład. Ja mam takie wow, w sensie, że czemu mam mieć bilet powrotny? I okazało się, że jak lecisz do Indonezji, to już od wielu lat musisz mieć bilet powrotny. Świadectwo tego, że tam nie zostaniesz. Co jest oczywiście fejkiem, bo możesz nie polecieć przecież, no ale jakby rys, wury, rys. I mnie nie wpuścili w końcu, więc musiałem się zawinąć. Więc zostałem kolejną noc bonusową w LA. Zrobiłem na drugi dzień.
Stresik?
No, był duży stresik, bo nie wiedziałem, co się wydarzy, wiesz, przepadnie bilet, nie przepadnie, jakby totalna zamota.
Przepadł ci?
Odzyskaliśmy jakąś część ścianu, no ale to też tam chyba nie było jakoś tak kolorowo, bo wiesz, te bilety są drogie, to tam chyba 5-6 tysięcy złotych, więc no jakby, no to nie są jakieś groszowe sprawy. No i musiałem zrobić ten PCR, czyli ten jakby najbardziej legitny test, który kosztował mnie chyba $180. Mhm. dużo pieniędzy, to jest bardzo dużo pieniędzy.
Zwłaszcza dla Polaka.
Czyli dzień wcześniej to jest $300 stary na testy. Mhm. No i wleciałem oczywiście, ale miałem problemy, jak wylądowałem chyba w Singapurze. Nie chcieli mnie puścić dalej, bo z jakichś tam powodów sobie wymyślili coś. Więc teoretycznie na każdym etapie podróży, jeśli chodzi o loty, był jakiś problem. Tu testy covidowe, tu się nie zgadza to, tu się tamto. W sensie, że mam wrażenie, że trochę to podróżowanie, zwłaszcza przez COVID-a, nabrało taką formę, że jakby i pewnie i tak dolecisz, ale z dużymi kłopotami, ale to generuje ci duże koszty, więc to jest trochę, wydaje mi się, że może być taką metodą linii lotniczych na odzyskiwanie siana z COVID-a.
No, jak ja pracuję i w Stanach się przemieszczają często z różnych miast do tego miasta, w którym jest firma, dla której pracuję, to już zaczynają ludzie do siebie pisać, ej, będę leciał tu i tu, dajcie mi znać, na co muszę uważać. Bo jest taki przypał, że jest ciężko po prostu z tymi lotami. Cały czas coś się dzieje. Cały czas ktoś śpi na lotnisku, coś mu odwołali. Masakra jest po prostu.
A propos spania na lotnisku. Czekałem właśnie na lotnisku. To jest w ogóle świetna historia. Mhm. Czekam sobie na lotnisku, bo oczywiście jak mnie nie wpuścili, to tam zostałem na tym lotnisku i jakby czekam na rozwój sytuacji. Tam napisałem do ziomali i wszyscy, wiesz, myśl, burza mózgów, co się dzieje, mhm, jak to rozwiązać. No i tam gadałem, poznałem jakichś ludzi w ogóle tam na tym lotnisku, z którymi gadałem. To było dwóch starszych ziomali ode mnie. Jeden pracował w bankowości, drugi w zasadzie nie wiem co robi, ale był fanem gier. I w pewnym momencie pytają się, skąd jestem. Ja mówię, że jestem z Polski. I stary hit. Siedzieli obok mnie, dwójkę randomowych ludzi, nie znam ich wcześniej. Okazało się, że jeden ziomal regularnie lata do Polski, bo pracuje zajmuje się cyfryzacją jakichś tam procesów bankowych. Mhm. I on regularnie lata do Warszawy i mówi, że Warszawa, super kraj i tak dalej. A drugi gość jest fanem Wiedźmina. Przeczytał wszystkie książki i uczył się polskiego. Jest tak zajmowany na Wiedźmina.
Serio?
I gada z nimi o tym. I mam takie jakby... Czy to się dzieje naprawdę, nie?
Ty źle trafiłeś.
Stary, i stoję i siedzę sobie tam i gadamy, jest jakaś chwila przerwy, bo tam jeden zaczął coś jeść, drugi tam wybiera telefon i podchodzi jakiś czarny człowiek do mnie plecami, jest tak bardzo niekomfortowo blisko. I ja nie wiem, co się dzieje. I ten ziomal
czarny,
bierze...
Czarny w sensie czarna skóry.
Tak, i ten ziomal, nie powiedziałem tego, i ten ziomal, który był obok mnie, który mnie poznawał, wziął mój plecak stary mi sprzed nóg i wziął, schował ten plecak. I patrzę, i nie wiem, co się dzieje, stary, ale nie chcę się odezwać, bo nie chcę prowokować sytuacji. I patrzę, co się dzieje, i ten typ ręką, stary, ja patrzę na tą jego rękę, maca tutaj mnie. I ja go tak lekko depchnąłem. I ten typ się tak odwrócił i zobaczył, że tam są inni, którzy widzą, co się dzieje, i poszedł sobie w drugą stronę. I ten typ mi mówi, że miałem mega szczęście, bo to był złodziej. I na letnisku, i w ogóle tam jest ich mega dużo, oni tak działają. Odwracają się do ciebie tyłem, liczą na to, że czegoś nie zauważysz, podbierają ci, wychodzą, a czasami jeszcze na przykład nóż obok siebie. I potrafią ci, wiesz, tutaj z tyłu tak za plecy dać nóż, coś wyciągnąć, no i ty jakby no, oddasz mu to, bo masz nóż przy gardle, stary. Mhm. Jak siedzisz, to jego nóż jest na wysokości twojej głowy. Na lotnisku w LA, jednym z bardziej popularnych lotnisk na świecie.
Ale to przecież przypał, przecież od razu byś poszedł do jakiejś ochrony. Czy na
nie ma tam ochrony. Na lotnisku nie ma ochrony. Czy ty sobie to wyobrażasz? Nie. Po godzinie 20.
W Polsce, jak wchodzisz na lotnisko, to tam jest wręcz jakieś wojsko.
Jesteśmy mega legitni, jeśli chodzi o to. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo w Polsce to jest ułożone. Mimo tego, że były zamoty w tym roku, jeśli chodzi o kadry, ale mamy to mega ułożone. I
nie wiem, czy wojsko, może jakaś straż graniczna, ale to są wojskowi ludzie.
No, jest często straż graniczna na lotniskach, bo mają inne kompetencje. Oni tam po prostu sprawdzają, wiesz. No nieważne. Powracając do tego tematu, i jest godzina 20 i zamykają lotnisko i tam jest tak, że nie ma w zasadzie przylotów nocnych. W sensie, że to jest Ameryka. Oni pracują na lotnisku od 8 do tam 19 i nara. I zamykają wszystko i jestem na lotnisku i nawet nie ma gdzie kupić jedzenia ani picia.
Nie było 2-4 tam niczego? Fuck.
Do 6 rano, jak sprawdzałem, to było pozamykane wszystko.
I zostałeś na lotnisku?
Nie, ja pojechałem gdzie indziej. No szczęście miałem taką możliwość, że sobie wynająłem tam jakiś hotel, wiesz, wyszedłem na lotnisko, pojechałem taksem i tak dalej. Ale jaki poziom wyluzy, nie? Że masz międzynarodowe lotnisko i zamykają się i jakby nara, nie interesuje mnie, że wy tu czekacie na swój samolot. Ale, bez ochrony było.
Ale zryta akcja z tym złodziejem.
No. Dobrze, i dla mnie to było dziwne, bo ja nie doświadczam czegoś takiego w Europie. No,
zwłaszcza na lotnisku, wiesz, na lotnisku nigdy na to nie wpadł, że ktoś do mnie podbije i będzie chciał mi coś ukraść.
Byłem na lotnisku w Pakistanie, byłem na lotnisku, najbardziej low-costowym lotnisku w Turcji, które no nie jest legitne. I czułem się bezpiecznie, bo wszystko wyglądało legit, było tam dużo ludzi, którzy byli strażników, którzy byli uzbrojeni, no wiesz, jakby to jednak determinuje trochę spokój na lotnisku. Mhm. Lotnisko w LA, Ameryka. To było dziwne.
No.
To było dziwne przeżycie.
Tego bym się nie spodziewał. Spodziewał mi się, że tam to będzie security wszędzie.
Okazuje się, że nie. Okazuje się, że bardziej legit są te lotniska w Polsce, jak wylatujesz, nie tam jak przylatujesz. Chociaż jak przylatujesz i przylatujesz z Europy, to oni, wiesz, po tych, z tego co wiem, to od momentu tych ataków terrorystycznych, to oni tam dosyć mocno się zmobilizowali do przeszukiwania i mają takie faktycznie wielkie kapsuły, do których wchodzisz i jest takie i oni już wszystko o tobie wiedzą, co tam masz schowane po kieszeni.
A myślisz, że mogłoby tak, że tak trafiłeś po prostu, czy raczej tak jest? No to też jest ciekawe w sumie, jak przelatywałeś...
Pewnie tak... mogłem tak trafić, ale z drugiej strony to jest międzynarodowe, w sensie, że ta część, z którego latają samoloty w różne części świata, nie po Stanach. No i to jest największe lotnisko w LA, pewnie w Kalifornii, w sumie nie wiem, no ale to...
Nawet jeden dzień taki nie powinien
nawet być. Nawet chwili takie nie powinno być, nie?
Mhm. Nice. Jak w takim razie kontrast pomiędzy Bali a Stanami?
Bali to jest w ogóle jakaś bajka, stary. To jest wszystko jest zielone, bo nie tam, tam wszędzie jest woda. To jest mega wilgotny klimat. Tam po prostu wszędzie są, mimo tego, że jest ciepło i słońce, to jest duże zachmurzenie, więc też rosną mchy, więc wszystko jest taka zielona kraina. Taki tolkienowski klimat, coś niesamowitego. I wylatuję tam, wysiadam na tym lotnisku na Bali, wychodzę, patrzę, wodospady, czy nie wodospady, tego na lotnisku, fontanny, wszędzie jakieś drzewa, ludzie są mega sympatyczni, zajarani, że przyjechałeś, po prostu wiesz. Pytałem się, skąd jesteś, nie znam angielskiego, ale gadają z tobą po swojemu, po angielsku. Niesamowity wypas. Coś pięknego, ale na przykład jak byliśmy w hotelu, to ludzie, którzy nas obsługiwali, byli tak, ja to nazywałem patologicznie mili.
Mhm.
Że widać...
Czyli że chcieli coś od ciebie.
Nie. Właśnie oni mają taką kulturę, że oni raczej nie chcą, mimo tego, że warto zostawić napiwek, ale oni są tacy, że skaczą dookoła ciebie. Że excuse me, mister, i ci podają serwetkę, nie? I te głowy dają w dół. Jest taki patologiczny szacunek. I zastanawiałem się, skąd się to bierze. I mi się później przypomniało, że przecież, co jest dosyć oczywistą rzeczą, to jest efekt kolonizacji.
Mhm.
Zobacz, jak bardzo musieliśmy być, my biali ludzie z Europy, skurwysynami, że do tej pory, kilkaset lat po tych wszystkich wydarzeniach kolonizacyjnych, czy nawet, no w zasadzie kilkaset to jest dobre określenie, oni dalej są przekonani, że my jesteśmy tu panami. I faktycznie jest tak, że ta duża część Azji traktuje tych białych ludzi jako takich panów.
Hmm.
No to jest konsekwencja tego, że po prostu byliśmy tam, wiesz, robiliśmy totalny terror.
Myślisz?
Plus jeszcze ja, dolary, nie?
No właśnie, ja coś czuję, że to jest
kwestia. No dobra, ale są miejsca na świecie, gdzie jakby zżyją się głównie z turystyki i nie mają do ciebie takiego podejścia, wiesz, mają takie, no...
To prawda.
Proszę, twoja herbata. Excuse me, mister, tea for you, my lord. Abstrakcje, stary.
To jest ciekawe. I to coś pewnie głupie czujesz, jak ktoś do ciebie tak podchodzi, nie?
No, jakby ja mam tak, że jakby mordziata, dawaj tą herbatę i tam se idź chilluj, nie? A ona taka i stoi i patrzy się, czy wszystko jest okej. Okay. I ty mówisz, że chciałbyś miód, bo ona zapomniała miodu na przykład. Bardzo do przesady, no. To było dziwne doświadczenie, to prawda. Ale jeśli chodzi na przykład o samą kulturę w ogóle ludzi tam żyjących, to są, to jest ciekawe, są tam takie miejsca, w których wspólnie modlą się ludzie różnych wyznań. Czy masz w Polsce kościół, w którym może się na przykład muzułmanin modlić i chrześcijanin?
Mm-mm.
I don't think so. A tam są miejsca, oni żyją, oni mają sztamę tam. Oczywiście tam jest jakby ta, nie wiem, możesz sprawdzić w sumie, ale wydaje mi się, że to jest buddyjska, że to jest buddyjski odłam.
Mów.
I oni modlą się na przykład z muzułmanami w jednych takich swoich jakby miejscówkach.
Balinese hinduizm. Mi wyskakuje, że to jest hinduski? Hinduski? Nie wiem, jak się mówi.
Hinduski.
W każdym razie hinduizm jest napisane w Google.
To prawda, ale...
Bali nie jest hinduizm po angielsku. Never mind. W każdym razie mówię, że...
No, więc jakby są tacy, wiesz, bardzo, bardzo zżyci ze sobą wszyscy, mają duży chill, wiesz, duża dawka słońca, nie są wychillowani cały dzień na plaży, bo jest gorąco, tam w zasadzie się jakoś super dużo nie pracuje z tego, co obserwowałem, raczej chillują. No i na bajka, stary, w ogóle ta przyroda, coś niesamowitego.
Ja nigdy nie byłem w takim wilgotnym klimacie. Dla mnie to jest mega ciekawe, że wychodzisz sobie na plażę, jest plaża taka przepiękna, a później wchodzisz do lasu, jest taki bardzo intensywny, mocny, zielony
to
las.
To też nie jest aż tak mocno kontrastowe, bo wiesz... XXI wiek, nie? Duża część terenów jest przerobionych na pola ryżowe, no bo wiadomo, pieniążki.
Ale więc... te pola ryżowe też są takie soczyste, bo ten zielony są jest soczyste. Inny, jak jest taki wilgotny klimat, nie?
I chciałbym powiedzieć jeszcze o innej rzeczy, z którą miałem mega problem. Ja mam fobię wężową. Mm-hmm. Stary, jak ja sobie wyobrażam węża, to ja po prostu już mnie normalnie, ja się źle czuję. Mam czasami tak, jak na przykład pracując jako fotograf i filmowiec, mam czasami styczność z tym, że jestem w miejscu, gdzie jest dużo kabli różnych i trzeba dotrzeć, który to jest który, żeby to pewnie podłączyć. Ja mam tak na przykład, że jak zapomnę o tym, że tam są, idę gdzieś i widzę kabel, który leży różno, to ja mam takie, wiesz, ja się wzdrygam, no.
I... A zdarzyło ci się spotkać kiedyś węża, jak nagrywałeś?
Ja ci opowiem zaraz śmieszną historię a propos tych węży. I tam jest tych węży bardzo, bardzo dużo. Na szczęście większość, które widziałem, to są rozjechane na drodze, wysuszone od słońca, więc jakby spoko. Takie mogą być w takiej formie węże. Są spoko.
W takiej formie lubisz węże.
Takie są okej, okay, są takie, wiesz, milusie. No ale była taka sytuacja, chilują, że sobie śpią. Opalają się. Jechaliśmy, poznałem taką dziewczynę i podróżowałem sobie z nią po wyspie i jechaliśmy na wulkan, gdzieś tam środek wyspy. To jest dużo wyższy teren, tam jest dużo większe takie zalesienie, tam jest taka intensywna ta przyroda, taka dzika, że wiesz, czujesz, że jesteś po prostu w dżungli.
W dżungli, nie?
No i już jest po zmroku, świecą tam jakieś, gdzieś tam wiesz, majaczą jakieś przebłyski świateł gdzieś tam z dołu, z jakiejś miejscowości. Jedziemy sobie taką wąską dróżką pomiędzy całym tym gąszczem do naszego hotelu, który gdzieś tam znaleźliśmy. Jedziemy. I ona nagle hamuje, ja za nią na skuterkach i piszczy. I ja nie wiem, co się dzieje. W ogóle, wiesz, sparaliżowało mnie to, bo jakby to się stało tak nagle, że ja nie wiem, co się dzieje. I patrzę i przed nią jest stary wąż, który wychodzi z pobocza trawy na nią, podniesionym z mega wysoką głową, który jest żółty.
Czyli niedobrze.
Bardzo niedobrze. Który jest żółty i idzie na nią na mega speedzie. I ona się, wiesz, wpada w panikę, krzyczy, przez przypadek trąbi i nogami próbuje się odepchnąć do tyłu, no ale nie zdąży zareagować. I w pewnym momencie ten wąż po prostu nagle, wiesz, coś skumał, że jest nie tak i odbił, przeciął tą drogę, wiesz, na wskroś i jakby nas ominął. I patrzymy, że on jakby, wiesz, jego głowa już jest po drugiej stronie, no nie, ta 2 metry ma szerokości taka droga, no nie są jakieś szerokie tam na Bali. I on już poszedł, a jego tył dalej jest po
taki
drugiej
wielki
stronie.
Był?
Stary, on miał ze 4 metry.
Co ty gadasz?
I jak ja to zobaczyłem, ja się czułem, jakby po mnie chodziły węże. I totalnie, ona też miała fobię taką. I jakby to nie jest dobrze, jak jesteś w takim miejscu i z dwójkę i oboje macie fobię. I nas po prostu poraziło prądem. Oszareliśmy, stary.
Jakbym zobaczył 4-metrowego węża, też bym się trochę obsrał.
Żółtego, nie? I dojeżdżamy tam do tego hotelu i opowiadamy tą historię i mówimy, że Jezus Maria, to był taki wąż, co miał 4 metry i może on chciał nas zaatakować. Czy on był groźny? O nie, no tak, był śmiertelny. I w ogóle mówiąc z takim stoickim spokojem, że tak, no jakby był śmiertelny. Nie? W sensie, że jego jad może cię zabić po prostu. I my takie, a w sensie, że a to nie trzeba coś z tym zrobić? Jakby, czemu tacy jesteś niewzruszeni? Nie? W naszym ogródku też takie są. I my takie, fuck. I faktycznie śpisz w tych takich domkach, no bo tam jest ciepło, więc te ściany są cieniutkie. Śpisz i słyszysz na przykład, że coś ci łazi po ścianie. I oni mają dużo gekonów i mają takie, oni mają to kiko, czy keko. A jakoś tak śmiesznie to mówię, to są takie... małe, no takie małe gekony po prostu łażą to po ścianach i sobie chillują. One są nieszkodliwe, no ale im jest ciemniej i im jest później, tym one są bardziej uaktywnione, więc po prostu śpisz i one czujesz, że łażą po suficie i po ścianie, nie wiesz, czy w środku, czy zewnątrz, ale nic ci nie robią. Ale jest tam dużo takiej właśnie fauny i flory, która z każdej strony cię atakuje. Niesamowite.
Jaki gruby był ten wąż w takim razie?
No mordziety, ja bym od niego jak z kubek? 5 metrów... Ciężko mi określić, ale na pewno nie był jakiś cieniutki. Był, no był taki, że...
4 metry to już gruby wąż, to jest taki... Fuck. Nie wiesz, jak się nazywał?
Nie mam pojęcia. Tam jest bardzo dużo tych węży. Ja się też nie chcę interesować wężami za bardzo, bo...
To daj, ja sobie wpiszę, a nie będę ci mówił.
Co wpiszesz? Żółty wąż?
Yellow snake Bali.
Jeszcze z ciekawych tematów to są małpy. Tam są małpy i byliśmy z ziomalem w takim rezerwacie, gdzie takie małpy można, jakby to jest zamknięty teren w mieście I tam są takie wysokie drzewa, no i w środku są małpy, możesz jakby kupić wejściówkę i ty tam wejść do takiego, wiesz, rezerwatu z małpami, robić sobie z nimi zdjęcia i tak dalej. No a oczywiście my ziomala, wiadomo, nie tam, gdzie wszyscy chodzą i jakby pilnują ludzie, tylko idziemy gdzieś do jakiejś kaplicy tam, do jakiejś świątyni i tam jakieś małpy są czy coś. I my tam, wiesz, ja tu mam kamery 360 na kiju i ja tam w te małpy, wiesz, elegancko nagrać jakieś fajne ujęcie. I ja nigdy nie wiedziałem...
Duże małpy?
Nieduże. One są takie, że no jak taki, niektóre są większe i mniejsze, ale powiedziałbym, że takie, jak dziecko ma 3 lata, to chodzi? Czy to jeszcze?
Nie mam zielonego pojęcia.
Ja się nie znam na dzieciach też. Ale powiedzmy, że jak ma takie 3,5 roku, 4, to pewnie chodzi, no bo to już... No.
Tak do stołu?
No. Mhm. No to jak te
70 centów plus minus.
No to jak te małpy siedziały, miały takie 50-60, jak wstały, to miały takie właśnie 70-80. No i to jest generalnie dosyć ciężkie stworzenie mimo wszystko. No takie to są duże psy, tylko że wiesz, mm-hmm. takie ruszają się jak człowiek. Więc to ma potencjał. No i my tam podchodzimy, ja tam z tym kijem w te małpy i wiesz, i nic nie chciałem im zrobić, tylko
ja
nagrać fajne ujęcie.
W te małpy.
I on stary zaczyna syczeć i podnoszą wargi, pokazują dziąsła i miałem takie, o fuck, jakby... To jest niebezpieczne stworzenie. Stary, one miały kły, ale takie potężne kły. I w ogóle ona wzięła łapy i mi pokazała swoje pazury. Ja na to spojrzałem. No ta jedna wyglądała jak duże zagrożenie. Ja się wystraszyłem na maksa. I nagle ona zaczęła kwiczeć takie, robię. I przybiega stary 5 innych i one wszystkie tak. Ja się nie śmiałem wtedy. I Andrzej jest obok mnie i stary po prostu... Wpadliśmy, ja nie wiedzieliśmy, nie spodziewaliśmy się tego.
I to też nie wiadomo,
czy ona nas chciała
czy...
zaatakować i ona robi krok na... A, najlepsze jest to, że my się nie wiedzieli... Oczywiście, jak ziomale wpadamy, od razu jemy się tam z boku, nie przeczytaliśmy żadnych w ogóle tych wielkich, jak stary dom, informacji, że nie można robić tego i tego. I podchodzimy w tą małpę i patrzymy się, po prostu patrzymy się na nie. I patrzymy się na nie, one te zęby i po chwili zaczyna jedna nas ruszać. I my spanikowani krok do tyłu. No i one, wiesz, ruszają nagle, wszystkie, na nas. I my wpadliśmy w jakąś panikę, taką momentalną oczywiście. I robimy 2 kroki do tyłu, Andrzej się potknął, walnął mnie w głowę, ja upadłem, Andrzej upadł na mnie.
Naprawdę się wywróciliście.
Tak, wywróciliśmy się, ja jakiś limo, bo pomijasz, Andrzej walnął. Ten sobie łokieć rozwalił. Patrzymy się, co się dzieje i te małpy też były w szoku, bo okazało się, że nagle już tych małp nie ma, nie? Już po prostu wystarczyły się, uciekły. No i mamy takie ło, nie? Jakby idziemy z powrotem, wracamy na tą miejscówkę.
Już wystarczy.
No, wystarczy, ja już nie lubię małp. No i idziemy tam dalej. No i te małpy gdzieś tam znowu są i nas atakują. Ja znowu tętno 200, ja sobie, Boże Święty, jak coś gdzieś indziej, nie lubię małpy. Jakby w bajkach są sympatyczne i pomagają ludziom, a to są jakimiś wrednymi zjadami. No i idziemy dalej i tam jest takie miejsce, gdzie można karmić małpy i robić sobie z nimi zdjęcia, czyli... Masz szamę i one wbiegają na ciebie i wiesz, tutaj karmisz i sobie ludzie robią zdjęcia. Czego nie pochwalam, bo jakby to nie jest okej. Okay. Ja tak sobie myślę, że one, kurde, mieszkają w takim miejscu z dużo różnych zarazków, bakterii. Mają takie kły, wiesz, one nie są nawet szczepione, bo tam jest ich mnóstwo, rodzą się dziko. To na pewno ma jakieś, wiesz, roznoszą jakieś tam zarazki.
Wściekliznę.
Wściekliznę to może nie, ale
jakieś
pewnie
choroby.
Tak, ale różne choroby. Myślę, że na pewno jakąś dengę czy coś. Że to nie jest legit. Ja nie chcę zdjęcia z małpą. I Andy zajawa, ja chcę zdjęcia z małpą. No idziemy do tego gościa, tam i przykupujemy tam tego typka i wzięliśmy od niego całkiem dużo tych snaków i sobie robimy fotę z tymi małpami. To jest tak, że jak kończy ci się żarcie i ona schodzi, to jest luz. Ale jak skończy się żarcie i nie schodzi, to ona nagle ma takie, ej, jestem na człowieku, on się mnie boi, jakby ja go tam zacznę drapać, nie? I zaczepia Andrzeja ta małpa, on z barka, no i ona się tam schodzi. I my zrobiliśmy zdjęcie, idziemy sobie dalej i siadamy sobie, wiesz, chillujemy i te małpy do nas podchodzą. I jak one do ciebie podchodzą i nie masz nic, to one są wredne, stary, zaczynają cię gryźć. A Andy się bawi z tą małpą, nie? I patrzy je w oczy i trapię. I mam taką fotę właśnie, jak go tak miźnęła, wiesz, łapą, pazurem tutaj, albo go gryza w rękę, czy coś, miał normalnie dziurę.
No ale miałby kozackie te blizny.
Scarface.
No.
No i go tam, wiesz, tak prosnęła i wiesz, bezczelne są te małpy po prostu. No i jakoś skończył się ten temacik i okazało się później, że Andy z Ago prawdopodobnie dostali dengi. Wylądowali w szpitalu, tego nie wykryli, bo to nie jest też tak łatwo tą dengę wykryć, ale mieli wszystkie objawy, wylądowali pod kropliwką i tak dalej. Przypuszczamy, że albo to był komar, albo to była ta małpa, więc totalny hardcore. Więc jest szansa, że roznosił jakieś choroby po prostu i się zakaził, możliwe, że to komar.
A nie mógł zjeść czegoś, bo tam też ludzie jak jadą, jak
zjedzą. Denga się roznosi raczej przez, wiesz, czy ugryzienie małpy, czy ugryzienie komara, więc jest jakaś totalna masakra.
Fuck.
No, ja się nie lubię z małpami oficjalnie, jakby...
I one też kradną podobne rzeczy.
Tak, one mają zajawę na wyciąganie rzeczy z plecaka. A, i najlepsze jest to, że już po całej tej sytuacji wychodzimy z tego parku, patrzymy, jest taki dupny znak, 2 metry duży, 3 metry szeroki, że nie wolno patrzeć małpom w oczy, bo to je prowokuje do ataku. I my przez cały ten czas patrzyliśmy się tym małpom w oczy i już się rozwiązała zagadka, dlaczego chciał nas atakować.
To są te małpy?
To są te małpy. One wyglądają spokojnie, w sensie, że patrzysz na tę małpę.
Wyglądają jakby stare.
I wygląda jak taki poczciwy starzec, nie?
Dla ludzi, którzy chcą je obczaić, wpisałem Monkeys Bali i wyskakuje ich mnóstwo.
Wpisz jeszcze, dopisz tam zęby albo atak, żeby pokazać, jak wyglądają w ataku. Pokaż. O, stary, dokładnie to. Ty widzisz, jaki ten ząb jest duży? Tak, ja nożonek takiego na chacie nie mam
jak
nawet.
Jak wampir. O, ja tak kogoś właśnie z kamerą.
Tak, to byłem ja.
Nice.
Kozacko. No, ale jeśli chodzi o Bali, to miałem taki plan, żeby...
Ale z drugiej strony, ostatnio widziałem filmiki na Instagramie, jak ziomek bawi się z małpą. Wydaje mi się, że jest na Bali. Jestem prawie pewien, że jest na Bali. Bawi się z małpą i ta małpa jest ubrana w pampersa i ona u niego siedzi na chacie cały czas i on sobie z nią je śniadanie.
Ale wiesz, możliwe, że była wychowana czy coś, straciła jakąś matkę, przygarnął i wiesz, i ta małpa traktuje go jakoś legit. Nie mam pojęcia. Ale no tak, przynajmniej jeśli chodzi o moje doświadczenia z dzikimi małpami, to nie lubię, ale te jeszcze były w miarę legit, bo one były w miejscu, gdzie ludzie regularnie odwiedzają,
były przyzwyczajone.
Są przyzwyczajone, ale na przykład jak pojechaliśmy już na sam wulkan, to tych małp było tak dużo, że ja się bałem, stary, bo wiesz, jedna małpa spoko, no nie wiem, jakby cię zaatakowała, to odepchniesz, wystawisz nogę, kopniesz, cokolwiek, tylko że one żyją w stadach i jak przywołasz jedną, to przylatuje 20. I stary, niech cię 20 małp zatakuje i cię ugryzie czy coś, to raczej nie rokuje nic dobrego.
Są jakieś przypadki? Że ona
nie wiem,
zagrozi?
Ale oglądałem taki film kiedyś, w którym takie 10 małp zabiło człowieka.
Dobra, wpisuję to w Google.
W sensie, że wyobraź sobie, że na przykład atakujecie 10 psów. No nie odgonisz od 10, nie?
Jak wilki by cię zaatakowały, to cię pewnie
zjadą. Ale wilki to tak nie mają w zwyczaju. One są dużo mądrzejsze, wiedzą, że się nie atakuje tak ludzi.
Bali man dies from monkey attack.
A sprawdź od węży.
2012 rok. Died on Monday after a group of monkeys told to have rabies attack him, the head of the local agency said. Czyli jakiś gościu w 2012, 69-letni człowiek, więc pewnie...
No to też raczej nie masz takiego refleksu, żeby w tym wieku no, się odgonić.
I group of monkeys told to have rabies to jest chyba, że my uznają, że to były jakieś monkeys, teraz sprawdzę, co to znaczy.
Dobra, a jeszcze sprawdź, ile od węży ginie. To jest bardzo mnie to ciekawi.
Aha, mówią, że chyba miałeś wściekliznę. Czyli mają jednak wściekliznę.
No, okej. Okay. Ale z tego co wiem, to wścieklizna jest tam mniej popularna od innych chorób, które roznoszą generalnie zwierzęta, więc tak też to chciałem prawdopodobieństwo obniżyć.
Don't panic. Very few people are known to have died from snake bite in Bali. Czyli nie za bardzo umierają. Ale sprawdzałem żółtego węża i to jest pyton i z tego, co mi tutaj mi wyskakuje...
Nie,
to
właśnie... czy pyton, możliwe, że to był jakiś inny, bo pytony chyba tam nie żyją.
Ale jedyny żółty sensowny, jakiego znalazłem, który był duży, to był pyton. I teraz...
Stary, wiem co wpisać. Wpisz największy znaleziony wąż w Indonezji. Ja to wpisałem, jak tam jechałem.
I się zastanawiałem, czy budowałeś sobie zajawę na Bali.
I zastanawiałem się, czy nie zostać na tym lotnisku w LA.
Fancy.
To jest nieprawdopodobne, jakie te zwierzęta są wielkie.
Biggest fans na Bali. A czekaj.
Nie, w Indonezji. A może być też na Bali, no i wszystko jedno.
King Cobra. 25. Ja nie umiem liczyć, nie mam matury. 7,62 metra.
7 metrów. Trochę twoja chata nie ma 70 metrów. 7 metrów długości.
Ma.
Ma? To wyobraź sobie pojęcia. Takiego węża.
Nie mam żadnego pojęcia, ile ma.
Gościu... Byliśmy w kanonie, byliśmy w kanionie, w którym był wodospad z tą ziomaką. Dosyć późno, robiło się ciemno. Idziemy na wprost. Znalazłeś węża, widzę po mnie. Oplułeś monitor, znalazłeś węża na bank. Pokazuj.
Wow.
Pokazuj to.
Oh shit.
No ja w takim stanie musiałem jechać na Bali. Czy ty sobie to wyobrażasz?
On jest podnoszony przez koparkę, tylko chciałem powiedzieć.
Ja mam 1,65 wzrostu, tylko chciałem powiedzieć.
Fuck.
Ja.
To jest jak...
O Jezus Maria, nie chciałem tego widzieć jednak.
Wow. Jeszcze tylko jednego ci pokażę.
Jakie bydę, człowieku, co to jest... Nie, Przemek, dobra, ja chciałem do tej kobry przejść. Ha, zdradziłem historię. Spoiler. Słuchaj, kobra jest bardzo niebezpieczna, bo kobra ma podłą natury, na cię atakuje.
Poczekaj, tylko sobie zapiszę. Paweł, jak coś, to zapisuję linki do tych zdjęć w Google Docsie, przypomnij mi, bo muszę to zapisać, bo żeby pokazać ludziom, co przejęliśmy. Daj mi tylko to zasejwować.
Sprawdź, czy na pewno jest na Bali, żeby nie było później wtopy, że to jest jakiś, wiesz, grafika nie wiadomo skąd. Ale generalnie są takie węże.
Indonezja.
Ziom, to jest nie do pomyślenia.
Człowieku, jakie one są bydlackie.
No, to jest kurwa jak słoń.
What the fuck? Dobra, koniec z big kobrami z Indonezji. Ale teraz ty coś chciałeś powiedzieć o tej big kobrze, tak?
Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz o kobrze.
Mhm.
Idziemy sobie takim wdrążonym przez wodę kanionem, na którego końcu był wodospad, po którym zrobiliśmy już zdjęcia, ale idziemy jakby, wiesz, w stronę wyjścia, tam są tylko takie jedne schodki, jedna droga wyjścia. Idziemy i tam były znaki, że gdzieś tam są kobry i że trzeba na nie uważać i iść jakby wydeptaną ścieżką, tylko że tam ta ścieżka jest taka, no wąska jest generalnie, tam 4 metry szerokości. Idziemy i patrzę, że zza kamienia wychodzi głowa kobry. Ze wszystkich węży chyba najbardziej boję się kobry, bo ona przede wszystkim...
To jest ta, która podchodzi, podnosi się.
Ma podłą naturę i ci pokazuje taki kołnierz, który jak... Jest coś takiego, ja się boję węża, ale dużo osób to ma. Jak się patrzysz na kobrę i ona pokaże swoje uszy, to jakiś gen z pradawna, z dawna dawien mówi w tobie, że ziomal zdupcaj w drugą stronę, bo będzie po tobie. I ja się na nią patrzę i ja wiem, że to się źle skończy po prostu, no bo jak ona tak robi, to będę cię atakować. One nie mają tak, że się chowają. I się na to patrzę i widzę ją i ona wychodzi tak pomalutku, stary, i otwiera swój kaptur.
Podnosiła się tak na ciebie?
Tak, stary, zakamienia. No ja miałem takie ciarki, że teraz zaczął mnie boleć brzuch, jak to myślę naprawdę. Ale z drugiej strony ta koleżanka była przede mną i ta kobra usłyszała.
Ta koleżanka ma pecha. Ona
ma pecha. I ta kobra usłyszała, po czym obróciła się w jej stronę i może skumała, że jest nas za dużo czy coś, i się schowała. I ja miałem takie... Boże, jeżeli jesteś, dziękuję ci za tą sytuację. Nie, uratowałeś mi życie. Idę się modlić.
Oh,
to było mocne przeżycie. Bardzo mocne przeżycie.
Oh, fuck.
Więc generalnie trzeba uważać. Ale generalnie, stary, to jest świetne miejsce. Wszędzie wodospady, po prostu krajobrazy, nie z tej ziemi. Ciężko jest sobie to wyobrazić. To jest tak bardzo niesamowite miejsce, więc...
No i porobiłeś mega fajne foty, widziałem.
Polecam. Przez pierwsze 2 dni, bo później zalaliśmy aparat i obiektyw, więc generalnie siedział w worku z ryżem do końca wyjazdu, więc już...
Udało się z ryżem?
Wiesz co, nie, udało się z ryżem. Aparat się finalnie nie zalał, bo był dobrze uszczelniony. Zalał się obiektyw, który poszedł do wyrzucenia, a okazało się później, że ryż nie ma takich zdolności pochłaniania wilgoci, żeby to wpłynęło jakkolwiek na uratowanie tych rzeczy.
Ale on ratuje rzeczy. Ja już tam kilka osób, którym uratowało, chyba że to...
To jest prostu... tak, że jakbyś dał do czegokolwiek, to jest szansa, że był bardzo podobny rezultat. Okay. Z tego, co słyszałem, nie ma to prawie żadnego wpływu.
Ale już słyszałem o kilku case'ach, gdzie ktoś odratował laptopa, ale
możliwe,
może to...
że tak, no. Nie wiem, nie znam się na tym, nie przeprowadziłem badań, ale jak wyczytałem w internecie...
Jesteś doktorem habilitowanym?
Jestem, ale nie w tej dziedzinie.
Przez cały czas myślałem, że jesteś.
W dziedzinie...
Różnicy pomiędzy krajami.
Albo braku różnicy.
Tak.
Więc generalnie to... Przez resztę wyjazdu... Chciałbym o tym powiedzieć, bo to jest dosyć ciekawe zjawisko, że będąc na Bali miałem straszną zajawę, żeby robić fajne rzeczy, ale zalałem aparat i no jakby zalałem sprzęt. Nie wiedziałem, że aparat jest zalany, bo ja przez cały czas go nie odpalałem w ogóle.
Mhm.
Odpalałem go pod koniec wyjazdu, porobiłem parę fotek innymi obiektywami, ale też schowałem go, bo w tym samym czasie miałem lecieć z Martyną Wojciechowską do Afryki i bałem się, że jak będę eksploatował ten sprzęt, to on w końcu siądzie. Ale w końcu nie poleciałem do Afryki stamtąd i wróciłem do Polski, więc ten sprzęt po prostu był sobie w plecaku. I przez połowę tego wyjazdu, czyli przez półtora tygodnia, siedziałem w zasadzie w hotelach i się odpalałem.
Odpalałeś, czyli piłeś alkohol?
Przepraszam, przejęzyczyłem się. Siedziałem w hotelach i się opalałem na słońcu. I miałem bardzo duży, bardzo mocny imperatyw wewnętrzny, żeby wyjść, robić zdjęcia, bo...
Co to znaczy imperatyw? Potrzeba?
Taki impuls, żeby nie siedzieć na miejscu, tylko jakby robić rzeczy, żeby doświadczać.
Takie trudne słowo?
Mam maturę.
Może jednak powinienem był skończyć.
Możliwe, że tak. Ale nie wiem.
Miałeś imperatyw, żeby robić rzeczy.
Miałem imperatyw, żeby robić rzeczy. Ale siedziałem cały ten czas w hotelu i kminiłem sobie inne tematy. I wykminiłem bardzo dużo. Przez te półtora tygodnia wykminiłem tak dużo rzeczy, że po powrocie z Bali do Polski, do Europy, bo tam jeszcze byłem w Holandii na chwilę, ale wróciłem do Polski i stary, zmieniłem bardzo dużo w swoim życiu. Nawyków żywieniowych, od tego zacząłem w ogóle. Regularności pracy i sportu. Wykminiłem, że potrzebuję zbudować, w końcu sfinalizować coś, co się działo przez wiele lat, czyli założyłem swoją agencję marketingową, która na razie wchodzi na rynek pomalutku. Kończymy stawiać stronę internetową, bla, 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 wiesz, jakby te procesy zaczęły się działać, mamy tam pierwszych klientów, więc...
Zajmujecie się obsługą social mediów?
Tak, nasze założenie jest takie, że wychodzimy naprzeciw potrzebą klientów i wiemy po prostu, że z perspektywy działów marketingowych z dużą zamotą jest branie ludzi od tego, od tego, od tego, więc my chcemy robić kompleksowo obsługiwać marki.
Media dla nich.
Czyli chcemy robić dla nich content, zdjęcia, filmy, organizować sesje z modelami i tak dalej, mieć to wszystko ogarnięte, plus później publikować zgodnie ze strategią, którą też my ustalamy, te materiały na ich social mediach i promować ich markę, ocieplać ich wizerunek w internecie. Nie chcemy robić sprzedaży, to jest bardzo ważne, bo to są dwie inne rzeczy. W sensie, że nie chcemy...
Generować sprzedaży.
Generować sprzedaży, w zasadzie nie chcemy sprzedawać ich produktów. Chcemy ocieplać ich wizerunek i robić im...
Czyli taki trochę PR.
Markę, robić im PR, tak, za pomocą tych rzeczy. Więc wtedy z perspektywy takiego klienta, on wystawia jedną fakturę, dogląduje tylko, czy zgadza się wszystko z założeniami i ma spokój. Czyli teoretycznie w tej firmie nie muszą pracować ze dwie osoby, które za to odpowiadają.
No zależy w jakiej firmie, niektóre
jest. No tak, wysałem te statystyki, bo nie jestem doktorem habilitowanym, więc ja wymyślam.
Ale powiedz mi, co na tym Bali, skąd ta iskra, żeby zrobić tyle rzeczy?
Zdałem sobie sprawę, że jeżeli, bo ja lubię podróżować i będąc tam, nie mogę realizować się w zawodzie, nie mogę być w Polsce i robić fizycznie tutaj reklam, zdjęć, filmów. Muszę poświęcić na to czas fizycznie w Polsce, żeby generować dochód, zyski i utrzymywać się. I zacząłem się zastanawiać, jakim sposobem, jak wykorzystać zasoby i umiejętności, doświadczenie, które już mam, żeby na końcu świata móc zarabiać pieniądze. I doszedłem do wniosku, że w zasadzie wystarczy troszeczkę połączyć pewne ruchy, pewne klocki i utrzymać z tego strukturę i ludzi, których poznałem na drodze życiowej, którzy mają zdolności i umiejętności, obracają się w tej materii, mogą mi w tym pomóc. Czyli ja mogę być głową agencji, która ogarnia klientów, jeżeli jest w Polsce albo nawet za granicą, realizuje dla nich jakieś materiały, a później ludzie, którzy mi w tym pomagają, publikują to na przykład na ich socialach. Więc wtedy, teoretycznie nawet na końcu świata, ja mogę mieć podstawowe środki do życia i funkcjonowania i pokrycia jakby kosztów bieżących firmy, kredyty, leasingi i tak dalej, dzięki temu, że jest ktoś, kto pomaga mi w tym i też ma z tego jakąś działkę, która mu pomaga jakoś tam funkcjonować i się rozwijać. Więc wymyśliłem taki mechanizm.
Super. To fajnie w takim razie, że sobie zrobiłeś taki trip, który w pewnym sensie pokazał ci, co lubisz, a czego nie lubisz i tak iskrą z tego było zbudowanie sobie takiego fundamentu, który będzie ci pozwalał dalej podróżować.
Tak, a wzięło się to z tego, że ja mogę tam siedzieć i bawić się i chodzić na imprezy i poznawać ludzi swoją drogą, stary.
Wiem, co chcesz powiedzieć.
Gdybyś cię widział, to co ja widziałem, to byś nie wrócił z Bali, byście musieli deportować. Siedzisz sobie po prostu na na plaży.
Ten bilet powrotny by się nie przydał.
Pijesz sobie piwko i zdajesz sobie sprawę, że możesz kręcić głową 360 dookoła. Po prostu. Jakby jest tak dużo pięknych i zadbanych ludzi. Ja nie mówię tylko o kobietach, chociaż one mi się najbardziej podobają. Ale jest dużo też takich, widać, że zadbanych mężczyzn, wiesz, w dobrej formie, ogarniętych. Zresztą są z bardzo dużo fajnych ludzi, takich, wiesz, mądrych po prostu, z którymi możesz pogadać. Ja już tu się poprawiam, żebyś ty mnie nie musiał poprawiać. Ja sam. Ja
dobra.
Więc to po prostu było coś niesamowitego. I mogłem tego doświadczać i kosztować po prostu piękna tej miejscu, w której jestem. Ale zdałem sobie sprawę, że jeżeli chcę, żeby tak moje życie wyglądało na co dzień, to muszę już teraz zacząć działać. Więc siedziałem i kminiłem. Plus rozkminiłem, jak zainwestować w nieruchomości, jak pozyskać fundusze i jakim sposobem to, co już mam, wykorzystać do tego, żeby móc mieć jakąś część tego budżetu, który pozwala mi na robienie tych rzeczy, z ruchów. Nie z pracy, z ruchów. Łączysz to z tym, wiesz, że jak ty mu pomożesz w ten sposób, to on da ci to i sobie wykminiłem, że można sobie tutaj wybudować parę fajnych możliwości. Twój wzrok mówi mi, powiedz coś więcej, ale to na następny podcast, bo to się dopiero zaczyna wydarzać. Jak się wydarzy, to będzie o czym mówić, mam nadzieję.
Ale już wiem, że zrobiłeś jakieś ruchy, więc to nie jest tak, że to są tylko twoje plany, tylko że aktywnie działasz w celu realizacji tego planu.
Tak. I to jest też ciekawe właśnie, że mam takie poczucie troszeczkę, strata to jest dobre słowo, straty tego, że zaniedbuję mocno sociale i swoją ostatnio, nie, ale do jeszcze miesiąc temu, od kiedy wróciłem ze Stanów, mocno swoją karierę zawodową. Nie dodałem w zasadzie nic na Instagrama, a powinienem teoretycznie, jeżeli chcę się rozwijać w tym zawodzie. Nie robiłem za bardzo
dyscyplina.
Zdjęć.
Dyscyplina.
Nie.
Dyscyplina.
To nie jest dyscyplina. To też jest część dyscypliny, ale...
Zaangażowanie. I jeszcze jest jedno słowo, którego nie mogę sobie teraz przypomnieć. Konsekwencja.
To prawda. Na pewno gdybym bardziej pracował nad rzeczami, nad cechami, które wymieniłeś, to pewnie mógłbym też troszeczkę utrzymać tego Instagrama i tą moją zawodową ścieżkę pod kątem dzielenia się portfolio jakoś w ryzach. Ale nie zrobiłem tego, bo skupiłem się na innych rzeczach, na rzeczach, których nie widać za tą fasadą Instagrama, czyli właśnie myślenie o tych ruchach, wiesz, siedziałem na telefonie od rana do wieczora, pisałem maile przez ostatnie miesiące i rozkminiałem mega dużo. Okazuje się, żeby w ogóle złożyć w całość te klocki wszystkie, żeby stworzyć na przykład agencję taką digitalową, szeroko pojętą, to nie jest takie łatwe. To nie jest tak, że zagadujesz do ziomala jeziom, ale chcesz robić ze mną foty w agencji, to tak nie działa. To trzeba użyć strukturę w głowie. Bo jak zaczniesz działać, to nie możesz tak naprawdę dopuścić do sytuacji, w której zanim oddasz coś klientowi, to ty musisz sobie nauczyć się działać z ludźmi. Nie, musisz najpierw nauczyć się działać z ludźmi, żeby brać fajne współprace. Nie chcę brać byle jakich współprac z byle jakimi markami, żeby uczyć się działać. Chcę sobie najpierw to ułożyć, a później profesjonalnie obsługiwać klientów na fajnym poziomie.
Czyli na początku budujesz sobie relacje z ludźmi, z którymi będziesz pracował i uczysz się z nimi pracować po to, żeby później móc dostarczać lepszy produkt dla klienta.
Tak, bo samo dostarczanie, publikowanie to jest jedno, ale struktura i sposób, w jaki to robisz i się komunikujesz z tymi ludźmi, to jest drugie. To są, wiesz, godziny rozmów, to są...
Takie docieranie się.
Docieranie się, ale na przykład też forma transferu informacji, bo jeżeli na przykład głupi reels dla klienta, czyli teoretycznie sposób, bardzo łatwa rzecz. 5 minut montażu. Okazuje się, że jak masz na przykład trzech klientów, plus każdy ma na przykład 5 reelsów do zrobienia i na przykład na jednym, na Messengerze sobie z montażystą, z Filipem, pozdrawiam serdecznie, na przykład się komunikuje, to okazuje się, że jak masz na przykład 15 takich reelsów w perspektywie tygodnia, to stary, nie wiesz, co się dzieje. No i trzeba się nauczyć struktury. I ja miałem w głowie strukturę, ale okazało się, że moja wizja to jedno. Trzeba sprawdzić, jak pracują inni ludzie i dostosować swoją strukturę do nich, żeby to zadziałało. Bo jak ja im narzucę moją strukturę, to oni się mogą w tym nie odnaleźć, bo albo nie działają w ten sposób, albo tego nie rozumieją, albo 50 innych przyczyn.
To też zależy od ich profesjonalizmu. Jeśli weźmiesz kogoś, kto jest bardzo profesjonalny, to albo będzie w stanie się 100% do ciebie dopasować, na co super profesjonalni ludzie się pewnie nie zgodzą, bo są już dobrzy, więc nie muszą.
To prawda.
Albo możesz sobie wypracować coś, gdzie oni się do ciebie trochę dopasują i czy ty się do nich dopasujesz. Na przykład znajdziecie sobie jakieś narzędzie, którego się fajnie używa i oboje jesteście z tego zadowoleni i w tym narzędziu możecie pracować, zakładać sobie projekty, jakiś taki management tool, który pewnie w podcaście z Franciszkiem można o takich rzeczach usłyszeć, bo on się ostatnio bardzo mocno automatyzacją w swojej firmie zajmuje. Więc jest,
dokładnie.
Jest mnóstwo takich narzędzi, które rozwiązują takie problemy komunikacji, zarządzania projektami i to są zajebiste rzeczy i mi to bardzo ułatwia pracę. I każda firma, taka IT, w której pracowałem, wszyscy zawsze na tym pracują i to jest ich mnóstwo. W każdym razie to bardzo pomaga.
To prawda. Okazuje się, że mam taki zapisany nawet cytat na swojej ścianie, że automatyzacja pracuje za ciebie i to jest prawda, że bez automatyzacji, bez ułożenia struktury możesz naprawdę pracować cały dzień i nie osiągać żadnych efektów, bo się gubisz w tym, motasz się, spędzasz za dużo czasu na to, na tym, żeby ogarniać po prostu swój workspace czy w ogóle jakiś mindset. A jak masz to fajnie podzielone, wiesz, tak dosyć logicznie ułożone, no to robisz sobie step by step i jakby dochodzisz do pewnych rezultatów, więc jest spoko.
Nawet ja się w tym momencie zastanawiam nad zaczęciem używania jakiegoś toola, bo jak tworzymy podcasty, to ja pracuję z Pawłem, montażystą, którego pozdrawiam, i już zaczynamy używać różnych narzędzi. Ja używam sobie Google Docsów do pytań, na notatkach sobie dorobimy notatki z tego, wysyłamy sobie w iCloudzie pliki i już się robi zamieszanie. Już są trzy rzeczy, plus jeszcze wrzucasz to później na różne platformy, więc ja już w tym momencie się zastanawiam, a to są tylko dwie osoby i całkiem mało kontentu, to nie jest jakoś dużo tego. Więc ja się już nad tym zastanawiam właśnie po to, żeby sobie usprawnić pracę i żeby wszystko zawsze było w jednym miejscu i bardzo, bardzo ładnie ułożone, przejrzyste i żebym ja i druga osoba potrafiła z tego korzystać.
To prawda, bo wiesz, też naszą charakterystyką mojej pracy i zamysłu w ogóle, zamysłem tej agencji jest praca zdalna, że wszyscy tworzą te treści gdzieś u siebie. Więc jak nie widzisz się na co dzień i nie pracujesz w biurze, to musisz nauczyć się komunikować przez internet. Co nie jest takie łatwe, wbrew pozorom. Na przykład różne strefy czasowe, też będąc na Bali, miałem z tym problem. Problem, nie problem w sumie. No, w Stanach też jest ta strefa czasowa, po prostu musisz się nauczyć funkcjonować w innych godzinach. Więc fajne jest to, że właśnie jak masz narzędzia, na przykład aplikację do tego, no to niezależnie od czasu możesz się komunikować i wymieniać tymi informacjami i to jest spoko, nie trzeba do siebie dzwonić. Więc jest też ważne, żeby nauczyć się samemu tak naprawdę te myśli, które masz w głowie i tą wizję zapisywać regularnie, mieć taką praktykę zapisywania, bo to, że ty wiesz, a później komuś powiesz te dwie rzeczy, to nie znaczy, że on po tych dwóch rzeczach, po tych skrótach myślowych skuma, co ty chciałeś zrobić. Więc jakby rozkminiłem, na Bali właśnie rozkminiłem sobie tą agencję.
Fajnie, Franciszek powiedział o tym, że oni tworzą Wikipedię u siebie w firmie. Czyli że mają miejsce, gdzie są takie właśnie takie zasady pracy, używania różnych rzeczy spisane. Jeśli ktoś czegoś nie wie, bo coś mu wysłałeś i powiedziałeś i teraz on chce sobie to przypomnieć, to wystarczy, że wchodzi do Wikipedii firmowej i to jest zawsze tam, więc to nie ginie. I to też jest właśnie jakby jakiś toolach, których oni używają do pracy w tej agencji. To jest bardzo spoko.
Bardzo spoko, no. Też muszę zaimplikować wiele rzeczy i właśnie będąc sobie tam na Bali i rozkminiając tą agencję, wspierałem się w dużym stopniu podcastami, które nagrałeś. Zresztą wielokrotnie wracam do tych podcastów, przede wszystkim do, już nie pamiętam imienia, ale...
Tego pierwszego.
Pierwszego z...
Z Janą Gutral.
Tak.
Którą pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie, bardzo pozdrawiamy serdecznie i cała w ogóle ta metoda kognitywno-behawioralna to jest rzecz, która dużo zmieniła w moim życiu, więc jest dużo rzeczy, które można wyciągnąć z tych podcastów i bardzo w szybkim tempie można nauczyć się takiego rozwoju jakby na własną rękę, bo wiesz, życia, którymi my żyjemy, nawet możliwe, że gadałem o tym, rozmawialiśmy o tym w poprzednim podcaście, ale życia, którymi my żyjemy, są na tyle inne i nowe, że rodzice, dziadkowie nie powiedzą ci, nie pomogą ci. Oni nie mogą dać ci żadnych wskazówek, jak sobie ułożyć to, co my robimy, bo to jest coś nowego. To są, my wykorzystujemy możliwości internetu, które są dosyć świeże. Więc my musimy znaleźć swoją własną ścieżkę. Jedyne źródło informacji, jedyną drogą do tego, żeby dowiedzieć się o tych wszystkich rzeczach, jest rozmowa z ludźmi, którzy przeszli tę samą drogę. Możesz rozmawiać z ziomalami, którzy prowadzą firmy, którzy pracują w takim zawodzie jak ty i rozmowa pozwala ci przyspieszyć jakieś procesy. Oni często mierzą się z podobnymi wyzwaniami, problemami i mogą się podzielić tym doświadczeniem. I zajebiste jest to, że właśnie tym są podcasty, że to jest rozmowa dwóch jakichś osób, które są ciekawe świata, robią rzeczy, dzielą się swoimi przemyśleniami między sobą i możesz sobie odpalić taki podcast i w każdym momencie swojego życia ktoś podpowie ci. to jest, przyspieszyć te procesy.
To jest według mnie najfajniejsze, że to możesz zrobić właśnie w każdym momencie swojego życia. Tak. Czyli nie musisz się z kimś spotkać, nie musisz się umówić we wtorek o godzinie 15 i być w tym samym miejscu jednocześnie i rozmawiać, tylko możesz sobie to po prostu puścić sobie następne 15 minut gdzieś tam, później wsiadasz w taksę i puszczasz sobie następne 15 minut. Uczysz się, nie marnujesz czasu, nie popatrzysz sobie na obłoczki, chociaż czasami też się da słuchając podcastu, ale poziom tego, jak można wykorzystywać czas i właśnie słuchać sobie takich rozmów jest zajebisty. I dużo ciężej byłoby mi na pewno spotkać się, no, oczywiście, że byłoby ciężej spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi, gdybym nie prowadził podcastu. Tak, spotykam się z nimi, rozmawiamy sobie, jeszcze dajemy innym tego posłuchać i inni też się mogą nauczyć, więc moim zdaniem to jest genialne rozwiązanie, z którego sam też zresztą korzystam, słuchając podcastów.
To prawda, ale zobacz też, jak bardzo niedostępna jest to wiedza. Jakbyś na przykład, gdyby nie podcasty, gdyby cofnąć się parę lat wstecz, to musiałbyś się przejść, taki zwykły szary człowiek musiałby przejść się do jakiegoś prezesa banku czy jakiejś wielkiej firmy i powiedzieć: ej gościu, jak się to robi? Bo ja też robię firmę i nie wiem, jak to zrobić, powiedz mi, jak to się robi. No nie ma szans, że ci, no, bardzo małe szanse są, że jak ktoś usiądzie z tobą i: a dobrze Przemku, jak nie wiesz, to ja ci wszystko wytłumaczę. No stary, nie da się tak. Ale z drugiej strony...
Są książki, ale książki to jest dużo inna forma.
Inna forma, one też mają dosyć specyficzną tą wiedzę, nakierunkowaną bardzo często i też nie zawsze wiadomo, jakie książki kupić i tak dalej. Mógłbyś pójść na studia. Ale okazuje się, że bardzo często ludzie, którzy tam wykładają, to nie są ludzie, którzy tą wiedzę zaimplikowali do swojego życia. Oni to wiedzą. To nie jest wiedza wynikająca z doświadczenia.
Teoretycy.
To są teoretycy. I nie zawsze się to... Jakby ja nie studiowałem. Mam tylko maturę.
Ja nawet maturę nie mam. Wracamy do tego po raz kolejny.
Mam dużo ziomali, którzy studiują i mówią, że stary, to jest jakaś abstrakcja. Nie na wszystkich kierunkach. Oczywiście medycyna to jest zupełnie inna dziedzina, ale są takie kierunki, gdzie mówią, że w zasadzie to jest zmarnowany czas, że siedzą tam, słuchają tych głupot i że to się do niczego nie przydaje. Jest po prostu takie gadanie dla gadania.
Tak, ale warto powiedzieć, że to jest ich wina, a nie wina studiów. Studia mogłyby być lepsze, ale tak samo oni mogliby nie być na tych studiach.
Ale no nie wiesz, jaką decyzję podejmujesz, jak masz 17 lat, czy 18, czy 19 i chcesz iść na studia i idziesz w tym kierunku. No.
Zawsze się można zawinąć, jak są mnie interesujące.
To prawda. Ale wiesz, to też jest takie... My mogliśmy. Znaczy, nie mogliśmy.
Nie mogliśmy. Nawet nie powinniśmy.
No, jak ale się nie ma matury, to nie można, ale...
Zrobiliśmy jak z tymi małpami. Wszędzie było napisane, nie rób tego, nie rób tego. I my zrobiliśmy dokładnie to.
Dokładnie, poszliśmy tam z patykiem i GoPro prowokować całą sytuację do najgorszych możliwych rzeczy. Ale wiesz, też dochodzą, jakby dążę do tego, że my mogliśmy podjąć taką decyzję, bo nasi rodzice i nasze charaktery są skłonne do zmiany środowiska i jakby...
Podejmowania ryzyka.
I płynięcia pod prąd, ale są środowiska, wiesz, jak masz na przykład ojca, dziadka, mamę, prababcie, lekarzy i chcesz rzucić studia, to stary, no będziesz, wiesz... Wygnanie, będziesz banitą po prostu w rodzinie, więc to też nie każdy ma takie możliwości.
Mi też było łatwiej, bo to, że moja mama jest wykształcona, to ja nie postrzegałem tego jakiś taki gigantyczny atut, więc mi było łatwiej, gdybym był w takiej rodzinie, gdzie wszyscy są wykształceni i wszyscy mają jakieś takie, wiesz, absolutnie niesamowite wyniki, to też by było mi ciężej to zdyskredytować, by patrzyłbym, może te studia rzeczywiście dają jakieś super rzeczy i warto tam iść. Ale ja byłem wychowany w takim środowisku, że nawet ci ludzie wykształceni, którzy myślę, że większość tak ma, nie osiągają jakichś spektakularnych wyników, więc jednocześnie łatwiej jest to po prostu, mówiąc moim językiem, olać.
Jeszcze chciałbym tutaj, wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, że są zawody, w których taka wiedza zasadnicza jest potrzebna. Musisz mieć zunifikowaną wiedzę, żeby wykonywać swój zawód. Medyk, matematyk, jakby no, musisz znać wzory, nie możesz sobie wymyślić sam czegoś. Są dziedziny, które są uwolnionymi zawodami artystycznymi, w których tak naprawdę z reguły brakuje mi słowa, nie wizja, tylko...
Kreatywność,
wyobraźnia, o tego słowa szukałem, wyobraźnia, samodyscyplina i troszeczkę talentu sprawia, że możesz być...
Nasze zawody takie są. No,
możesz być genialny w swoim zawodzie i są dwie drogi, żeby uzyskać jakiś sukces, żeby zdobyć doświadczenie. Pierwsza to jest studia. Jeżeli na przykład nie masz warunków środowiskowych, nie chcesz się spotykać z ziomalami i jakby jesteś introwertykiem, możliwe, pewnie jest milion innych przyczyn, możesz iść na studia i siedząc tam zdobywasz tą wiedzę. Kolejną drogą jest robienie tego wszystkiego na własną rękę, czyli tak jak zrobiłem ja i pewnie zrobiłeś ty, że sam na własną rękę zdobywałeś to doświadczenie. Zbujałeś się z ziomalami, którzy robili rzeczy, sam chwytałeś za kamerę, wbijałeś się na jakieś projekty, wiesz, robiłeś sesje z ziomalami i sam oczywiście posiłkując się tutorialami na YouTubie, książkami i tak dalej, nauczyłem się swojego zawodu.
No, jakieś wyczucie estetyki myślę, że już sobie budowałem jeżdżąc na rolkach właśnie nagrywając filmy, wspólnie nagrywaliśmy, ale to, czego się nauczyłem, czyli już typowo UX-a, to siedziałem już w domu i klepałem z YouTube'a. Także i tego wszystkiego się można nauczyć i tego się można nauczyć tak szybko, to jest dosyć proste. Jeśli ma się do tego jakikolwiek dryk, a ja mam do tego dryk, to naprawdę szybko się tego udało nauczyć. Tak w pół roku to możesz być całkiem niezły, jeśli rzeczywiście robisz te rzeczy, których się uczysz, bo są ludzie, którzy wiesz, naczytałem się artykułów i później nie robią tego. Ale jeśli oglądniesz te rzeczy i zrobisz te rzeczy od deski do deski, to po jakimś czasie się orientujesz, że przychodzisz do firmy i tam są ludzie po studiach, ludzie z 5-letnim doświadczeniem i oni nie robią podstaw. Że ty po pół roku możesz być lepszy niż osoba, która ma 5 lat doświadczenia. A firmy tylko mówią 5 lat doświadczenia, 6 lat doświadczenia, 10 lat doświadczenia, tyle, taka wypłata. A to jest bzdura, bo tak właściwie możesz w 2 lata być dużo lepszy niż osoba, która pracuje 10 lat w zawodzie.
No, te założenia są takie trochę, wiesz, statystyczne. Że jakby częściej dla jednego 10... spoko, dla innego, w sensie, że czasami jest to miarodajne, czasami w ogóle nie jest.
No, ja zauważyłem, że to nie do końca jest miarodajne. Uważam, że jakiś taki, to się po angielsku nazywa grid, nie wiem jak to się nazywa po polsku, takie zacięcie, chyba zacięcie bym to nazwał po polsku, to jest najważniejsza cecha. Jeśli ktoś ma zacięcie, to będzie bardzo szybko dobry i nawet jak go zatrudnisz teraz, to za rok będzie jeszcze dużo lepszy od tych osób, od których już jest lepszy po 2 latach. Więc wydaje mi się, że na podstawie tego się powinno zatrudniać, a nie na podstawie tego, ile ktoś ma doświadczenia. Takie moje zdanie.
Masz ładne dziary.
O, dziękuję. Dostałem dzisiaj też taki komplement na Instagramie.
Ściągnij koszulkę.
Pogadajmy jeszcze o Martynie Wojciechowskiej, bo robił z nim projekt.
Chciałem bardzo to... płynne przejście z koszulki do Martyny.
To była ucieczka, nie przejście. Ratowałem się. Nie wiesz, jak zacząć.
Ale nie zadałeś mi pytania.
Zadałem ci pytanie o projekt.
Rozmawiamy o Martynie.
Chciałem zapytać o projekt, który z nim realizowałeś.
Realizowałem kilka projektów. Czyli opowiedzieć ci o wszystkim? Dobrze. Wprowadzając się na Podhale, czyli w pierwszym miesiącu COVID-a, siedziałem sobie zamknięty w drewnianej chałupie i chillowałem, chodząc raz na jakiś czas w góry, siedząc w saunie, jeżdżąc rowerem i generalnie to raczej nic nie robiąc, bo rynek był zamknięty. I w pewnym momencie napisał do mnie na Instagramie Adam z Wolfskina, który napisał, że chciałby się spotkać i przegadać parę tematów. No to się spotkaliśmy, przegadaliśmy i mówi, że no Paweł, bo to tak tam chcielibyśmy do firmy zrobić takie wideo tam krótkie i czy miałbyś czas i byś był chętny. A ja takie, no stary, nie mam roboty od pół roku jeszcze, jak mam chodzić z kamerą po górach, no to jasne, robimy to. No i tak wiesz, stanęło trochę na niczym i minął tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie, po czym zapomniałem o tym już, po czym wraca Adam i ma takie, no to tak chcielibyśmy zrobić ten materiał, tylko że chcielibyśmy to publikować w telewizji. A ja mam takie, no jakby jest duża różnica między wideo takie o po prostu w weekend na Instagrama czy Facebooka, a reklamą do telewizji. No i z takiego niewinnego projektu urodził się mój debiut producencki i reżyserski, czyli reklama do telewizji, do grupy Discovery, czyli leciało to tam chyba na wielu różnych programach, między innymi na TVN-ie. Mhm. I to jest reklama, którą zrobiliśmy no pół roku nam zajęło zrobienie tej reklamy, 2 miesiące preprodukcji, czyli 2,5. Czyli jakby stworzenie scenariusza, szukanie lokalizacji, dobieranie sprzętu, ekipy, wiesz, no totalnie wszystko po prostu. Więc doprowadzenie tego do momentu zdjęć zajęło nam niecałe 3 miesiące i odpowiadałem za to w zasadzie na każdej płaszczyźnie. Oczywiście mocno pomagał mi w tym Adam i Adam też tutaj jakby był głównym pomysłodawcą jakby tego, co chcemy na tej reklamie pokazać, a całą resztę to już dostosowałem do tego. Później przyszedł czas na zdjęcia, więc zrobiliśmy zdjęcia w 3 dni, 2 dni zdjęciowe w ładnie zdjęciowe.
Czyli w takim razie Wolfskin, co się mówi? Wolfskin?
Wilcza skóra.
Wilcza skóra była zadowolona z współpracy, skoro to się pociągnęło dalej.
Wilcza skóra była bardzo zadowolona i zrobiliśmy dwa dni zdjęciowe w Szczyrku, jeden dzień zdjęciowy w Warszawie, więc generalnie pracowaliśmy na mega wysokich obrotach. Ja stary przez 3 dni spałem 6 godzin, czy tam 4, dosłownie. Nie mogłem zasnąć, byłem tak pobudzony. Nigdy nie doprowadziłem się do takiego stanu. Po zdjęciach, jak już wiesz, był taki moment luzu, spotkałem się z koleżanką w Warszawie, siedzieliśmy w jakiejś restauracji na kawie i czułem, stary, że będę mdlał. Miałem takie jakby, patrz na mnie, obserwuj, bo ja chyba zaraz będę leżał na podłodze. Stary, no dostałem takiego odcięcia, że to jest hit, poszedłem leżeć. Wróciłem do hotelu, położyłem się i leżałem przez parę godzin. Po czym coś zjadłem, poszedłem spać i na drugi dzień pojechaliśmy do Zakopanego i 2 dni leżałem w łóżku, stary.
Ale spałeś.
Po prostu, no spałem, leżałem. No. Totalna masakra, więc to mnie kosztowało dużo, dużo energii, ale świetny projekt. 2 miesiące montażu, bo tam dużo różnych wersji powstawało. Po czym publikacja w TV-ku na jesień 2020 roku. No i jakby wszystko udało się naprawdę fajnie. Wszyscy zadowoleni, fajna produkcja, fajny efekt. Super flow przede wszystkim na planie, co jest bardzo ważne, jak pracujesz w tym zawodzie na co dzień. Może nie tak jak ja, ale tak jak na przykład Martyna czy jej ekipa. No to jak jesteś 25 lat w telewizji, to jednak i spędzasz pół życia w tej telewizji, to fajnie, żeby każdy dzień był jak przygoda i jako, wiesz, nie jako kolejny dzień do odhaczenia. Więc wszystkim się naprawdę podobało, bo było super. No i później jakieś takie mniejsze formy z Wolfskina się pojawiały. No i gdzieś tam ten kontakt z Martyną nam się jakoś tak zawęził i się polubiliśmy. I w tym roku przyjechała Kabula do Polski, czyli adoptowana córka z Tanzanii i nagrywaliśmy tutaj fajny projekt. I tu warto też powiedzieć o tym, kim jest Kabula dla tych, którzy nie kojarzą Martyny. Jeżeli w ogóle ktoś nie kojarzy Martyny, co może jest nieprawdopodobne w sumie, bo chyba to jest jedna z bardziej popularnych osób w Polsce. Dla tych, którzy nie kojarzą, kim jest Martyna. Martyna to jest dziennikarka, założycielka, współzałożycielka różnych programów telewizyjnych. Przede wszystkim Kobiety na krańcu świata. Jest podróżniczką, zdobywcą Korony Ziemi. To jest po prostu...
Co to jest Korona Ziemi?
To są najwyższe szczyty różnych kontynentów. Mhm. Czyli weszła na Everest. Niesamowita historia. Od niedawna też, czy w sumie od...
Na Everest to jest najtrudniejszy?
Czyli... Najwyższy. Najwyższa góra na świecie. 8848.
Nice.
No dość duże. Mhm. Wyższa od K2, od którym byłem i był zadziwiająco wielki, więc jakby Everest to już w ogóle musi być jakiś abstrakcyjny widok. Więc jest kobietą, która naprawdę robi całą masę różnych rzeczy i realizując swoje programy na krańcu świata, generalnie te programy opowiadają różne historie kobiet z różnych części świata, bo wiesz, przedstawiłości kulturowe, jakieś tam polityczne, geograficzne i tak dalej. Są miejsca na świecie, gdzie kobiety są bardzo źle traktowane i mają naprawdę złe warunki. I Martyna jeździła po świecie i nagrywała programy o tym i pokazywała, jak żyją inni ludzie i nie chcąc zostawiać te kobiety, które były bohaterkami tych programów, założyła swoją fundację UNAUEZA, która pomaga po prostu tym wszystkim ludziom. I dawno temu też, będąc w Tanzanii i robiąc materiały do filmu Ludzie Duchy, usłyszała o historii Kabuli, która jako mała dziewczynka urodzona z albinostwem.
To jest mocna historia.
W Tanzanii generalnie albinostwo jest uważane, dziwny stosunek mają do tego, bo...
Albinostwo,
bycie albinosem to jest, rodzisz się bez pigmentu. Jesteś po prostu, masz białą skórę, bardzo często masz też, jesteś prawie niewidomy przez to. Bardzo źle widzą ci ludzie, mają uszkodzony też bardzo często słuch, więc no, to jest trudna historia. I tam w tej Tanzanii tacy ludzie uważani są za jakieś takie magiczne istoty. I często...
Wpisałem sobie albinos człowiek i w Google wyskakują zdjęcia, jak ktoś chce zobaczyć.
Mega charyzmatycznie to wygląda swoją drogą. Bardzo mi się tacy ludzie podobają. To jest coś
bardzo ciekawe, no. Mają rysy twarzy, przynajmniej ci, których tutaj widzę. Nie wszyscy może, ale ci najbardziej charyzmatyczni mają rysy twarzy osób czarnoskórych, czyli mają dosyć spore usta na przykład. To wygląda bardzo ciekawie, no.
Wiesz co, dlatego tak ci pokazało, bo najbardziej charakterystyczne to jest w tej części świata, bo jak się wiesz, w rodzinie, w której wszyscy mają ciemny kolor skóry, rodzi się ktoś biały, to się wyróżnia, ale generalnie wokół nas też jest dużo ludzi z albinostwem, tylko że tego tak nie, no nic nie zauważysz. W sensie, że nawet wczoraj, jak byliśmy na spacerku, to jak wracaliśmy, widziałem pod twoją chatą dziewczynę, która miała albinostwo, ale to się tak nie rzuca w oczy.
Okej. Bo tak, bo ci albinosi, którzy się wyświetlają i to są tacy ludzie, jakby powiedziałbym Europejczycy, to nie Europejczycy.
Nie robi to większej różnicy, nie, bo i tak my jesteśmy w miarę biali, ale oni mają białe włosy, często też dosyć czerwone usta i tak dalej. W Tanzanii ludzie z albinostwem są uważani za osoby z magicznymi zdolnościami i jakby przerabia się ich części ciała na amulety, które później służą w pomyślności i jakby zdrowiu, szczęściu. No i Kabula, jak było małym dzieckiem, to ucięli jej rękę maczetą, żeby przerobić na amulety. I Kabula jest bez ręki. Mieszka w kraju, w którym jakby ciężko jest, wiesz, w ogóle no to jest Afryka, jakby nie patrzeć. Plus jeszcze nie ma ręki i jest dzieckiem z albinostwem. Teraz już jest trochę dorosłą kobietą. Więc miała bardzo trudny start i Martyna pomogła jej w bardzo dużym stopniu. Pomogła jej, generalnie ona mieszka teraz w domie dla dzieci z albinostwem. Jest takie miejsce.
Ale musi być straumatyzowana, jak się wychowywała w takim środowisku.
Bardzo. Martyna mówi, że jak ją poznała, to była taka opryskliwa, niemiła i wiesz, w ogóle nie dało się z nią gadać i nie było to wcale przyjemne przeżycie.
Non-stop w zagrożeniu, nie?
Cały czas, stary, nie?
Nie wiadomo, wiesz, kiedy przyjdą i może będą chcieli ci kolejną rękę odrąbać.
No dlatego właśnie ona mieszka w takim specjalnym ośrodku, gdzie ludzie z albinostwem mieszkają i mogą się bezpiecznie i tam mogą jakby się edukować. I Martyna, jej fundacja wspiera właśnie ten ośrodek, jest to współfinansowane w bardzo dużym stopniu przy budowie i jakby edukacji tych dzieci. I tu zaczyna się bardzo pozytywna historia, która jest po prostu napompowana taką siłą woli, determinacją i w ogóle wszystkim, co dobre, bo Kabula po tych wszystkich latach z całym tym swoim bagażem trudnych doświadczeń przyleciała do Polski nagrywać teledysk, bo została piosenkarką. I nagrałem jej teledysk w Bukowinie Tatrzańskiej, jak śpiewa i realizuje swoje marzenie. W sensie, że ta droga, którą pokonała do tego, żeby się tu znaleźć, to jest taka stara siła po prostu wewnętrzna. Mało tego, ona szyje sama.
Czy ja mogę znaleźć ten teledysk na YouTubie?
Jak już będzie publikowany podcast, to powinien być, bo dzisiaj wieczorem będzie publikacja chyba.
Dobra, to wstawimy linka w takim razie.
Wstawimy linka, tylko pamiętajcie, że to jest... tanzanijski nurt muzyczny, więc polecam oglądać ten teledysk w ramach ciekawostki, ja nie oceniać go w żaden sposób, bo to jest dosyć specyficzna muza.
Inna kultura.
Inna kultura zupełnie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o historię Kabuli, to historia jest niesamowita. Kabula nie ma ręki i szyje. Sama sobie szyje sukienki. Uczy się angielskiego. Ona ma bardzo duży problem ze wzrokiem. Jak na przykład czyta coś z telefonu czy z kartki, to tak przykłada dosłownie wiesz, do nosa telefon i czyta. I mimo tego...
Mówiłeś też coś o jakiejś lupie, nie?
Tak, ma taką lupę specjalną, przez którą jakby się uczy i ona jej to po prostu, wiesz, lepiej się czyta przez tę lupę. I najlepsze jest to, że ona ma lepszy angielski ode mnie. Świetnie gada po angielsku. Generalnie ma taką misję w życiu, że chce pomagać też ludziom, którzy są w takiej sytuacji jak ona i dostała się na studia prawnicze. Dosłownie tam 2 dni temu chyba.
Nice.
Czaisz, jaka to jest historia? Od czego ona zaczynała? Tak naprawdę ona na samym początku, jak niestety wiele dzieci tam, została skazana na nicość, stary.
Na nicość i zagrożenie.
Tak. A wyrosła na silną kobietę, która spełnia swoje marzenia i mówi światu, że nie, jakby ja zrobię to po swojemu.
I szyję ręką i poszła na studia prawnicze.
Niesamowite, no, co?
Grube.
To prawda. Aczkolwiek wykorzystała szansę, którą dostała od Martyny. To też nie jest tak, że wiesz, że gdyby bez tej pomocy, no byłoby jej ciężko po prostu, więc właśnie Martyna i jej fundacja pomagają kobietom z takimi historiami.
Cały czas się zastanawiam, jak się szyje jedną ręką.
Wiesz co? Bo ona szyje na maszynie. To nie jest tak, że igłą, nie? Czy igłą pewnie też tam jakieś rzeczy robi, detale, ale jakby na maszynie. Że nie zmienia faktu, że ja nie potrafię szyć, a mnie babcia uczyła, więc jakby... No więc historia jest po prostu niesamowita. No i właśnie na tym nasza... No a później po tym, po tych nagrywkach w Bukowinie nagrywaliśmy kolejną reklamę, która zaraz będzie publikowana znowu w TVN-ie w Jurze Krakowsko-Częstochowskim, więc to była nasza kolejna współpraca. No i tak, wiesz, fajnie nam się żyje, fajne rzeczy robimy i mam nadzieję, i z tego co wiem, to też jeszcze parę tych projektów się pojawi, więc bardzo fajnie.
Fajnie, że sobie taki kontakt znalazłeś, bo ona jest taką ikoną w tej branży podróżniczo-górskiej. I to jest coś pięknego, że wpadłeś troszeczkę fartem na tą współpracę, zrobiłeś to dobrze, polubili cię i teraz ciśniesz dalej ten projekt i robisz bardzo fajne projekty z nią.
Powiem ci coś w sekrecie, dobra, żeby nikt tego nie usłyszał. Ostatnio jak rozmawiałem z Martyną na Instagramie, to tam jakiś czas temu w sumie to przewinąłem sobie, scrollowałem do góry, bo chciałem coś znaleźć. I zapomniałem o tym, ale w 2015 roku wysłałem do niej wiadomość na Instagramie. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jak pomagałeś mi pisać oferty dawno temu, to one były takie... Ja jeszcze nie potrafiłem myśleć w ten sposób. Mhm. Były takie, cześć, jestem Paweł, dajcie mi rzeczy, zrobię wam zdjęcia, do widzenia. I kolejny maila... Przeczytaliście już maila? No nie było najlepiej. Teraz to się na szczęście zmieniło. Za to dziękuję.
Nie ma problemu. Cała przyjemność po mojej stronie.
Win-win. I odpalam sobie tą wiadomość sprzed paru lat i mam takie, dzień dobry, panie Martyno, z tej strony Paweł Zalieski, zajmuję się zdjęciami, filmem, chciałbym mieć możliwość rozwoju i robić te rzeczy w bardziej wymagających warunkach, w górskich, i chciałbym podróżować i tak dalej, taką sobie użyć ścieżkę życiową, chciałbym pani w tym pomóc, do widzenia. No i jakby Martyna ma dwie bańki na Instagramie, no jakby nie przeczytasz tej wiadomości. No i zapomniałem o tym. I przypomniało mi się, że jak byłem dzieckiem, oglądałem te programy, to miałem takie, ja chcę tam być. Ja chcę robić te rzeczy kiedyś.
I spełniłeś swoje marzenia w takim razie.
Jeszcze nie, bo jakby nie podróżujemy i wiesz,
ale jesteś
jakby...
na drodze.
Nie chcę o tym myśleć w ten sposób. W sensie, że to, co na razie jest, jest okej.
Okay. Ja to powiedziałem, nie ty.
Okej. Okay. I dobrze. więc ciekawe jest to, że to się ziściło po części. Jakby, że z jakiejś naturalnej przyczyny jestem dokładnie tam, nie mówię teraz o tej współpracy, ale jestem dokładnie tam, gdzie chciałem zawsze być. Mieszkam w górach, będę się kiedyś budował w górach, mam nadzieję. Utrzymuję się tylko z tego, że robię zdjęcia i filmy górskie.
Jesteś freelancerem.
Jestem freelancerem.
Mnóstwo wolnego czasu, bo te projekty też nie, to nie jest tak, że pracujesz 160 godzin w miesiącu.
Nie da się z tymi projektami. Stary, no jak biegasz z kamerą po górach, to wiesz, możesz nagrywać 2-3 dni, później trzeba odpocząć po prostu, bo to jest zajazd straszny. Samo wyjście w górę jest trudne, samo nagrywanie jest trudne, a jak idziesz w góry nagrywać, to jest stary kosmos.
Cieszę się w takim razie, że oglądałeś sobie to, jak byłeś mały i ci się to powoli udaje. O to mi się wydaje, że w życiu chodzi.
No, ciekawe to jest. Ciekawe jest to, że zapomniałem w ogóle o tych swoich takich założeniach i marzeniach z dzieciństwa. Teraz na przykład z powrotem mi wróciła zajawa na auto i chciałbym mieć fajne sportowe auto. Przez długi czas w ogóle o tym nie myślałem i ostatnio mi się przypomniało, że jak byłem dzieckiem, to miałem takie, tak, ja chcę mieć muscle cara.
Ja ostatnio sobie przypomniałem, że jak byłem dzieckiem, ja nie za wiele pamiętam z dzieciństwa, ale przypomniałem sobie, że jak mieszkałem, to było naprzeciwko mnie boisko szkolne i po drugiej stronie tego boiska szkolnego był taki stary samochód, Trans Am się nazywał. Chyba był Pontiek jakiś tam, bo ostatnio go szukałem w internecie i też mi się to właśnie ostatnio dopiero przypomniało, bo kompletnie to wymazałem to z pamięci. I wydaje mi się, że wtedy miałem zajawę na stare samochody i ostatnio właśnie sobie kminię jakiś stary samochód, czy sobie nie kupić takiego.
Tak, rozmawialiśmy o tym wczoraj, no całkiem długo, że stare samochody spoko. To jest ciekawe, nie, że jak jesteś dzieckiem, pojawia ci się jakaś myśl i ona ci jakoś kształtuje, to potrafisz o niej zapomnieć, a mimo tego nieświadomie albo podświadomie pokazuje się po paru latach, że w zasadzie to o to trochę chodziło, nie, że ta myśl... Ona cały czas w tobie była i nagle ziściło się to, o czym dawno temu marzyłeś, a już zapomniałeś.
Do tej pory pamiętam, jak ten samochód przejeżdżał i dźwięk, bo te muscle cary mają gigantyczne, takie stare silniki. Do tej pory pamiętam.
No farczą jak kot, tak.
No. I to właśnie ostatnio mi się przypomniało. Myślę sobie, że wiem, dlaczego o tym myślę. Dobra, zrobiliśmy całkiem sporo. Ja muszę lecieć do pracy, więc tniemy to w tym momencie.
Dobra.
Powiedz jeszcze ludziom, gdzie się mogą znaleźć w internecie.
Na Instagramie. Paweł Zalejski.
Doktor habilitowany.
Tak.
Ale masz jeszcze stronę.
Tak, Paweł Zalejski.
Czyli wszędzie Paweł Zalejski.
Na YouTubie Paweł Zalejski, ale na TikToku Paweł Zalejski.
Okej, okay, super. W takim razie...
Do następnego.
Do następnego. Dzięki.
Pozdro.
Siemano, nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.